del Norte un solo acento cuando se habla de los dos países, dado que hay muchísimos acentos mexicanos y muchos acentos españoles.
Cześć, witajcie w 28. odcinku podcastu Inside Baseball. Mówi do Was Mateusz Żarkowski. W moich żyłach płynie kofeina.
Konrad Koko Okoński, worek kości przykryty tłuszczem, ofierze Bogom.
I Katarzyna Azji Braciak, 160 cm nie ogarą.
A w dzisiejszym odcinku Azji, czyli jak to jest żyć, rzucając ludzi kamieniami i krzycząc lightning bolt.
No jak myście to wymyślili?
Rozkminy, kot, historia prawdziwa.
Karty płatnicze.
O matkach idących na imprezie po dziecko, wow.
Nauka geografiki i marchewka.
Pamięć do naprawdę istotnych rzeczy.
Pytanie publiki do rapperki.
Za Westeros.
Stolica w akcji.
Grubsza akcja. To chyba to samo?
Nie, to są te same. Dobra. Mind-blowing sex.
Wymiana biodra na bogato.
I am Iron Man w kociku robotycznym.
Już w sklepach.
Jeszcze nie w sklepach.
Gdzie są moje lata, latające samochody? Czemu są dwa razy lata?
Nie, gdzie są moje... Aha, lata, latające samochody.
Dzisiejszy odcinek jest wyjątkowy z tego względu, że nagrywamy go wszyscy w jednym pomieszczeniu, co ma swoje wady i ma swoje zalety. Wadą jest to, że jest nam bardzo, bardzo gorąco.
I to, że się widzimy.
Atmosfera się skrapla.
I widzimy się, tak, i jesteśmy na jednym mikrofonie, także można słychać troszeczkę gorzej, ale to nie szkodzi. Zaleta jest taka, że możemy po pierwsze nie mieć problemów technicznych natury. Mateusza Skype nie istnieje, Mateusza internet nie istnieje. Albo ja nie mam prądu, cokolwiek. To, że nie mam prądu, to może być problem. Ale za to możemy zobaczyć na przykład film, który będziemy oglądać za chwilę. Będzie to zwiastun filmu kręconego w Warszawie, o czym mówiliśmy kiedyś.
Ale na początek chcielibyśmy przedstawić Wam Azji.
Tak jest, Azji. Azji jest jedną z osób chyba pierwszych, które poznałem we Wrocławiu kiedykolwiek.
Jest to początek Azji, to jest początek Wrocławia.
Znaczy Waszego Wrocławia. Tak, przyznaję się bez bicia. W momencie, jak dowiedziałam się, że Konrad zaczyna studiować, znaczy swoją radosną przygodę z ASP we Wrocławiu.
Tak.
A mi brakowało graczy do jednego LARPa, stwierdziłam, że raz kozie śmierć pisał o... znaczy rysował. To ważne. Rysował o Cthulhu, rysował o wampirze, rysował o dziwnych rzeczach, które zostaną zabite.
Stwierdziłem, że należy...
I także ty jesteś tego typu osobą, która zagra w LARPa.
Musi wiedzieć, o czym pisze.
No tak. Ej. Także... Kiedy będziemy zabijać rzeczy?
Teraz, jeśli ktoś z naszych słuchaczy nie wie, co to są LARPy, to ten... Gratuluję stracenia dziewictwa w liceum, powiesz. Ale jest to... Są to sesje RPG grane na żywo, niczym teatr, jak to lubiłem to określać kiedyś. I faktycznie Azji mniej ciebie, bo obaj trafiliśmy na pierwszego LARPa, który był LARPem wilkołaczym odbywającym się w piwnicy jakiejś szkoły chyba.
Znaczy nie szkoła, a akademika i tak, to było dawno temu. To
dawno
była...
i nieprawda.
Bardzo dawno temu i nieprawda. To...
Jeżeli mam powiedzieć, to było 8 lat temu.
No. Tak. Boże, ale starzy jesteśmy.
Dowiedzieliśmy się, że powinniśmy się przebrać na tą okazję i więc obaj, wydaje mi się, że obaj ubraliśmy się po prostu na brązowo i udało nam się znaleźć dwie jakieś skórzane pieszczochy, które założyliśmy sobie po jednej na rękę.
Ale wiecie co, ja nadal nie pamiętam, kim wtedy graliście.
My graliśmy, ja grałem wysłannikiem z jakiegoś obcej watahy, który był jakiś super potężny.
Tak, tak, już
miałem moce zamrażania, które były...
Ale żeście pojechali, ale... Najlepsze było to, że to było, kim my jesteśmy, co my tu robimy i dlaczego ta impreza dzieje się tak obok i oni się radośnie wyżynają między sobą bez naszego udziału. Było dobrze.
Tak, i to jest ten pamiętny LARP, na którym zobaczyłem człowieka, który podrzynał sobie żyły nożem.
Przez przypadek! Zacznijmy od tego! To wszystko było naprawdę bezpieczne i tak dalej, po czym nagle się okazało, że jeden z rekwizytów niestety ma ostre krawędzie. Tak. Kolega sobie zrobił krzywdę.
Kolega myślał, że podrzyna sobie żyły nożem, po czym okazało się, że
faktycznie
podrzyna
sobie
zrobił. Żyły nożem.
Radosny okrzyk, kurwa, to jest ostre! Tak, budził mnie jeszcze dobre...
Szkoda, że nie zestaw w charakterze.
Nie, on to, bo on odprawiał rytuał. To nie jest tak, drogie mamy, to nie jest tak, że dzieci chodzą do podziemi i udają, że podrzynają sobie żyły.
Po pierwsze,
on wykonywał
byli
rytuał.
Wszyscy pełnoletni. Byli wszyscy naprawdę pełnoletni i to był wypadek przy
pracy.
To jest
ich szatan? Ich religia?
Tak. Znaczy, my się z tej perspektywy możemy śmiać, ponieważ to było 8 lat temu, nie zmienia to faktu, że wtedy naprawdę byliśmy troszeczkę skitrani w momencie, kiedy kolega sobie naprawdę zrobił krzywdę przy nas na własnych oczach.
Ale on nie zrobił tego bardzo głęboko.
No
chyba.
Na szczęście. Nie zrobił, nadal włada tą ręką, tak. Nie widzieliśmy go potem na pogotowie.
A czy on nie zdążył przeciąć obu, zanim zauważył, że jest ostre?
Tego nie pamiętam.
Jak sobie obie ręce naraz podcinał?
Nie naraz, najpierw jedno, a potem było, ej, kurwa, to jest ostre.
Także to był pierwszy lat, na który Azji nas zabrała. A potem ja trafiłem
na jeszcze
jeden.
Nie ma to jak zrobić piorunujące wrażenie.
Potem ja trafiłem na jeszcze jeden, a Mateusz trafił na wiele chyba.
Ja trafiłem na dużo później po konwentach. Na Pyrkonie chyba najwięcej.
No.
Tak, to były takie akcje, że był larp za larpem.
Na Pyrkonie było tak, że najczęściej się widzieliśmy wtedy na Pyrkonie, mimo tego, że mieszkaliśmy w jednym mieście. W zasadzie nawet niedaleko, bo wtedy, jeżeli dobrze pamiętam, to działałeś dziarsko w rejonie Placu Grunwaldzkiego, jeszcze wtedy mieszkałam na Sępolnie.
No.
Rzut kamieniem, gdyby ktoś nie znał topografii miasta Wrocław.
My generalnie z topografią, a z Mateuszem jesteśmy cieńcy w dowolnym miejscu.
Ja właśnie patrzę za okno.
Nadal masz problemy z adresami i ten określaniem, co gdzie się idzie i określasz na podstawie punktów charakterystycznych.
Tak, bo ja nie mam absolutnie żadnego problemu z ustaleniem kierunku na przykład w mieście, ale jeśli chodzi o nazwę ulicy, to mnie przerasta całkowicie.
No tak, bo ja tak mam na przykład, że znam, kurwa, byłem w 5 czy 6 miastach w swoim życiu i mi mówią Grunwaldzka i ja teraz... ale pamiętam Grunwaldzką, ale w Szczecinie.
Zajebiście.
W Wrocławiu też pamiętam. Ale gdzie jest Grunwaldzka w Poznaniu? No właśnie.
Jest?
No właśnie, no musi być, bo wszędzie jest Grunwaldzka, ale nie wiesz tego. I ci mówią, no na pewno na Grunwaldzkiej. Spoko. Ja pamiętam jedną rzecz. Najlepsze moje doświadczenia larpowe to byłem na larpie, który organizowały chyba dziewczyny z Krakowa.
Tak! Olka z ten! Olka z Kaśką!
Czy tam się coś wydarzyło?
Jezus, Maria! Ten larp to było po prostu...
Ten larp dział się na wyspie, gdzie wszyscy szukali skarb. To był larp w Seven Sea, czyli taki piracki.
Drugi ten.
Znaczy, realia były na wyspie, nie byliście fizycznie na wyspie.
Nie, byliśmy kurwa w szkole jakoś wtedy.
To była szkoła, szkoła Pyrkonowa na Dębcu.
Na Dębcu, to było piękne, że wtedy Pyrkon się...
Bardzo miło wspominamy tę szkołę,
no
żeby nie było.
Mi jest przykro bardzo, że, bo ja przyjeżdżam ostatnio na Pyrkon po rok temu, czy dwa lata temu byłem.
Znaczy nie w tym roku, by w tym roku nas nie było.
No w zeszłym roku się widzieliśmy.
Jezus Maria, było mi tak przykro.
Że jest w hali targowej.
No kurwa, przychodzę na larpę, okazuje się, że nie można
20
przyjść,
tysięcy ludzi.
Kolejka z listą do tego, do samej ziemi.
Mnie wpuścili szybciej tylko
moje
dlatego, że
drogie dzieci, czasy, kiedy na Pyrkon przyjeżdżało 600 osób, już dawno temu minęły.
To było
przyjeżdżało 1200 osób i to był hicior, też dawno temu minęły.
Ale wiesz,
jest mi przykro, bo ja pamiętam te czasy szkoły, gdzie się kimało w śpiworach gdzieś na podłodze.
Ktoś gdzieś robił cosplay
jak jeszcze. Udało na podłodze, jak ci się udało złapać ten kawałek podłogi.
Za moich czasów nie mieliśmy nawet podłogi.
Ej, spaliśmy w 4 osoby na przestrzeni 1,5 metra na 1,5 metra. Spaliśmy. Na zasadzie, ej, muszę się obrócić na bok. Uwaga, on się musi obrócić do domu. To czwórka.
Ale wtedy było naprawdę fajnie.
No było tak.
Ale wiesz, bo on tak naprawdę mógłbyś poszukać mniejszych konwentów teraz na przykład.
Jest trochę mniejszych konwentów.
No na pewno.
Nie?
Ja na przykład zaraz do mnie ktoś się odezwał, że jest w Łodzi konwent Kapitularz, który jest dużym konkurentem Pyrkonu. Ja bym chciał i zostałem zaproszony nawet na ten konwent, ale on jest dokładnie tydzień przed tym, jak jest MFK, czyli największa impreza komiksowa w Polsce, która też jest w Łodzi.
A wiadomo, że dwa tygodnie pod rząd to jest dla Konrada za dużo socjalu.
Dwa tygodnie pod rząd w Łodzi.
Łódź, kurwa, nie wytrzyma.
To bym jeździł do Łodzi i z powrotem cały czas.
Łódź, ale kurwa.
Wiesz, w razie czego cię możemy wsadzić w Sosłowo i pojedziesz z nami.
Nie skończyłem historii.
Aha, dobra.
Bo to było na wyspie. To się działo na wyspie, gdzie wszyscy szukali skarbu.
No.
Ja dostałem postać, dokładnie można to podkreślić jednym zdaniem, jako emerytowany Jack Sparrow.
Tak!
To był koleś, który miał demencję starczą i był generalnie Jackiem Sparrowem, który swoje życie przeżył właśnie tak na
bardzo mocno, wesoło i od akcji do akcji, tak.
Miałem swojego biernego bossmana.
Wcześniejszego larpa pamiętasz?
Którego?
Tego ze ślubem, z tymi cholernymi kolczykami, co wyjechał. Co twoja postać wyszła z larpa z haremem?
Zorganizowaliśmy generalnie imigrację z tego miejsca.
żeby nie było. LARP był naprawdę. Olu, Kasiu, LARP był zajebisty. Naprawdę! Trwał 2,5 godziny.
Musicie mi powiedzieć.
Rozwijanie wątków. Na samym końcu, trwało dwa razy tyle.
Na samym końcu LARPa siedliśmy sobie wszyscy uczestnicy w kółko.
Tak.
I każdy z uczestników tłumaczył, co miał zrobić i dlaczego, co mu wyszło, co mu nie wyszło.
Tak.
I dlaczego?
I poznawał, dlaczego, bo to było tak, że ty zawsze miałeś część historii, nie? Mhm. Więc pod koniec wyszło, to był ślub, w którym trochę tak jak w Trzech Muszkieterach, że brakowało kolczyków, które chyba pan młody dał pannie młodej, ona gdzieś te kolczyki posiała i wiadomo...
Nie posiała, one były... Na kochanka! Kochanek je rąbnął!
No to kochanek je rąbnął.
Chyba, nie pamiętam!
No właśnie. I potem się okazało, no i ona chciała te kolczyki odzyskać.
Tak, więc muszkieterowie zostali wysłani po nie.
Nie było misji, byli w jednym miejscu, na tym ślubie. Czyli tuż dzień przed ślubem wszyscy szukają tych kolczyków. I niektórzy chcą je ukraść, niektórzy chcą dla siebie.
Niektórzy chcą, żeby w ogóle się nie znalazły. To pamiętam, że to byłam ja.
I okazało się, że... Na tym ślubie było 5 par kolczyków podrobionych chyba. I wszyscy myśleli, że mają prawdziwe.
To brzmi naprawdę dobrze, dobrze pomyślana historia.
Nie, twisty były takie, że to po prostu ojciec, który bał się jednej ze swoich córek, bo była wiedźmą.
Tak.
Wiedźmą, która darzyła miłością właśnie wybranka swojej starszej siostry, która była jedną z głównych winowajczyn tego całego zamieszania, bo trochę jej się tak namieszało w czarach i tak dalej, i tak dalej.
No tak.
W to wszystko został wrzucony Malkaf jako kapitan piracki, który jakoś tam się wplątał. Już nie pamiętam nawet jak.
Ja miałem tam napisane...
Ty lepiej wyszedłeś na tym.
Ja miałem napisane Wedding Crusher.
Nie skraszowałeś. No tak, bo żeby to wyjaśnić, tak jak gramy w normalne RPG, każdy z nas wymyśla sobie swoją postać, to na LARPie dostajesz postać, która ma określone swoje cele, także mistrz gry tak jakby rzuca cię w konkretną rolę. Ja na przykład na LARPie drugim, na którym byłem, dostałem postać, której w zasadzie jedynym celem było jak najbardziej uprzykrzyć życie innej postaci, bo byłem ojcem pewnej pani, która chciała wyjść za kogoś, a ja chciałem, żeby wyszło za kogoś innego. moim celem było zrujnować życie komuś.
Ja wtedy grałem łowcą czarownic, o ile dobrze pamiętam. Szukałem wiedźmy, która uciekła.
Ja przepraszam, tak. Ja byłam wtedy mistrzem gry, ja pociągałem za wszystkie te sznureczki. Bardzo intensywnie starałam się nie rechotać, jak coś wam nie wychodziło.
Ale to jest tak piękne właśnie, to jest fajne, bo jest możliwość później przeanalizowania tego ze wszystkich stron i daje to naprawdę dużo...
Ze wszystkich możliwych perspektyw.
No, daje naprawdę
możliwych
dużo...
i niemożliwych.
Ale tak, bo... Ty w ogóle, Azy, jesteś przecież organizatorką LARPów, czyli ty musisz te wszystkie przerażające twisty powymyślać najpierw. Na przykład
dziewczyny z Krakowa po koniec LARPa pokazały nam mapę myśli, którą tworzyły tego LARPa i to był generalnie taka kartka...
To był węzeł gordyński na przestrzeni A0 i to było takie... I wy to rozumiecie, wiecie, co to jest, tak... Okej. Ja teraz rozumiem, o co w tym wszystkim chodziło.
Ogarniacie? Ogarniamy, dobra.
Czy właściwie, kiedy piszesz LARPa, bo załóżmy, że jeśli prowadzisz sesję RPG, to możesz mniej lub bardziej chcieć, żeby gracze poszli po twojej myśli do jakiegoś celu,
no,
nie?
No na przykład można stawiać im wtedy bariery, nie? Albo...
No tak, ale jeśli robisz LARPa dla 30 osób,
wiesz,
to jak...
Wiesz, z napisem nie wkurzaj mistrza gry i tym podobne atrakcje.
W jaki sposób stawiasz bariery, jeśli robisz LARPa dla 30 osób?
Szczerze? Gracze sobie sami stawiają bariery.
Aha, czyli piszesz postacie graczy w taki sposób, żeby chcieli sobie przeszkadzać wzajemnie.
Nawet nie to, żeby sobie starali sobie przeszkadzać, tylko żeby potrafili się sobą zająć na tyle, żeby...
Żeby dali mi spokój na jakiś czas.
No 5 minut zanim wymyślę, co będzie dalej. A poważnie, sytuacje w stylu... znaczy przede wszystkim, zacznijmy od tego, ja robię tak zwane chamber LARPy, czyli rzeczy, które LARPy, które dzieją się w pewnym określonym miejscu.
Tak było na wszystkich, na których ja byłem.
Tak.
Jeden wieczór, jedno miejsce. Nie?
Jeden wieczór, jedno miejsce, czyli spójność.
Poza tym,
czasu
że
i miejsca.
Wychodziło się do innych pomieszczeń, żeby knuć przeciwko sobie.
No tak, bo.
My zamierzamy ich zaatakować. Wam by się to bardzo opłaciło, gdybyście wy na przykład nie zrobili w tym momencie.
Może. To można takie rzeczy robić, jeżeli na przykład nie. Postać zdaje sobie sprawę, że w danym miejscu może znaleźć taką miejscówkę, że postać, z którą kombinuje, nie zostanie podsłuchana, no to wtedy mistrz gry bierze takie osoby na bok i jest magiczna bariera, której reszta graczy nie powinna dla psucia gry łamać. Nie mówię, że to jest jedyna słuszna ścieżka robienia LARPów, tak? Żeby potem ekipa LARPowa, która w międzyczasie zdążyła wyrosnąć, mnie nie zbutowała przynajmniej na należące się okazy, czyli nie wiem, za miesiąc, za dwa tygodnie.
Czy mi się wydaje, że to co zrobiły właśnie Kasia z Olą, nie? Taką właśnie planszę, na której widzisz fizycznie, jak się przecinają wątki poszczególnych postaci, to zadziałało całkiem spoko właśnie. To mi się podobało.
Zresztą
bardzo.
Ten motyw później też powielałam ja, właśnie z tą ścieżką, z tą mapą myśli. Ponieważ jest to fajne rozwiązanie. I w trakcie tutaj właśnie tego rozkminiania, kto, z kim, po co, na co.
I wtedy widzisz też, jak komuś brakuje wątków.
Tak.
Nie możesz je dołożyć.
Komu brakuje wątków, jakich wątków tej osobie może brakować. Przede wszystkim też się trzeba konsultować z graczami, czego oni oczekują. Bo jeżeli na przykład zmota się gościa w stylu no, tutaj masz Roman Sidło, no ale serio, ja nie czaję tych klimatów.
To Konrad. Konrad dostał postać ojca jakiejś laski i tak nie za bardzo się dobrze bawił.
No, wiesz co, ja nie wiem. Ja dla mnie w ogóle LARPy są dziwne. Ja nie jestem wielkim fanem LARPów jako formy, bo ja tak wolę sobie, wiesz, zamknąć się ze znajomymi w jakimś pokoju i tak sobie z nimi pograć.
Znaczy, no tutaj miałeś dokładnie to samo, tylko wersję do 30 osób.
No tak,
mały kameralny LARP.
Nie, wtedy graliśmy akurat w 25, bo parę osób nie dotarło. Coś mi się przytrafiło.
Faktycznie kameralnie ten.
Znaczy... Z perspektywy niektórych gier to było bardzo kameralne.
To tak myślę, żeby przejść teraz powiedzieć o pytaniach do LARPerki.
Tak, ja muszę zawsze... Czy zdarzyło ci się rzucić w kogoś kamieniem i krzyknąć Lightning Bolt?
To będzie odpowiedź bardzo zamknięta. Nie!
Nawet w męża.
Czekaj. Nie.
Skarpetką na przykład.
Nie.
W takim razie grałaś w takiego LARPa, gdzie odbywała się akcja, która była określone swoje zasady, w jaki sposób ta akcja się rozgrywa?
Znaczy tak. Na to mogę pozytywnie odpowiedzieć. Tak. Większość terenówek się w ten sposób rozgrywa, bo ile Chamber LARP są nastawione bardziej na kombinowanie, knucie, relacje międzyludzkie.
I co, czy w grę wchodziły kamienie i okrzyki? Mniej lub bardziej na terenówce? Brzmiące jak Lightning Bolt?
Nie. Jest pewnego rodzaju narzucona mechanika od organizatorów. Na szczęście nie rzucamy w siebie kamieniami, co najwyżej okładamy się radośnie bezpieczną bronią. Mniej lub bardziej. Ale nie zdarzyło mi się, żeby ktoś celowo... bądź nie, w trakcie gry nadużył właśnie tego elementu bezpieczeństwa.
No, nie chodzi mi o nadużywanie bezpieczeństwa,
no
chodzi mi tylko o rzucanie czymś w inne osoby, krzycząc Lightning Bolt.
Nie.
To jak rzucałaś czary?
Nie gram postaciami magicznymi.
A dobra. Lubisz mieć kawał
chyba,
tego,
że jest to, chyba, że jest to faktycznie system, czyli mag, gdzie w zasadzie nie możesz grać niczym innym, tylko magiem. Nawet wtedy swego rodzaju magia jest określona po prostu albo przez gesty, albo po prostu przez radosną, głośną deklarację, co się właśnie dzieje.
Lightning Bolt!
Czy możesz ograć system w taki sposób, że mówisz, że grasz magiem, którego specjalnością jest energia kinetyczna używana na przedmiotach żelaznych trzymanych w dłoniach?
I robisz zachodzący piorunogrod. No.
Nie, a co tak? Zostajesz tym?
Znaczy, jeżeli to jest jedyne założenie takiej postaci, to najczęściej taka postać w ogóle nigdy nie zostanie przyjęta do gry.
Okej.
Bo to jest...
Bo jest zbyt zabawne.
Nie, to jest postać tylko dla ciebie.
Aha.
To jest postać, która w zasadzie nie ma celu, nie ma sensu i
jego
nie ma...
Jego celem jest ścinać ludziom głowy mieczem.
No świetnie. Way to go!
Nie grałem w maga.
Ale mieliśmy graliśmy w takie LARP. Pamiętam, że był taki LARP, w którym generalnie była burza się działa. Co jakiś czas uderzał piorun, się robiło takie ciemno, blackout. Mhm. I ty w ciągu tych paru sekund, oni gasili chyba światło w tym momencie, jak zapalili światło, to ktoś umierał na przykład.
Tak.
I tak się coraz więcej ludzi zginęło, aż w końcu okazało się, że tak naprawdę nasze dwie znajome zrobiły sobie wampirzą całą hołotę, czy coś takiego.
Oh, how nice.
One były dwoma postaciami nadnaturalnymi i miały ze sobą walczyć, ale generalnie zawarły pakt. Gdzie pakt o nieagresji i właściwie...
W zasadzie mistrz gry nie przewidział, że coś takiego może nastąpić. No to też się bardzo często zdarza, ale bardziej na tych właśnie mniejszych larpach. Na terenówkach lub kilkudniowych larpach fabuła jest bardzo płynna. Owszem, gracze mają pewien zasób wiedzy, pewien zasób rzeczy do zrobienia. I to w zasadzie tak się dosyć fajnie przenika. Bardzo rzadko kiedy jest nastawienie na to, że masz wygrać larpa. Larpów się nie wygrywa, larp się gra.
No w sumie tak.
Tak, ja też tak uważam, że te larpy były właśnie bardzo spoko, bo wszyscy się dobrze bawili, nie?
To też nie jest tak, że może jedna, w sensie, że tylko jedna osoba wygrywa, nie? Jeśli każdy ma inny cel, często są to cele, które się wykluczają w jakiś tam sposób.
Są cele, które się wykluczają wzajemnie, są cele, które są spójne.
Tak,
które...
ale no grasz dlatego, że...
Jeżeli coś ci się uda, to... Jeżeli tobie się uda, to graczowi B coś innego wyjdzie.
No ale to wiesz, działa w taki sposób, że...
Są zależności.
Się, że nawet jak ci się nie uda, to się dobrze bawiłeś, nie?
Tak,
o to chodzi, że to...
Albo larpy, na których właśnie jak ci się nie uda i to jest takie, wow, super, nie udało mi, że...
Pamiętam,
i ludzie tak... się patrzą wtedy na ciebie na jakieś idiotę.
Dobra, to faktycznie pytania zróbmy. Sildar przysłał dwa pytania do ciebie. Mm-hmm. Czy koleżanka bywa na dużych terenowych larpach i czy poleca jakieś? Czyli zakładam, że chodzi mu o takie, które są powtarzalne i regularne, nie?
Tak, tak, czyli jak Orkon Flamberg Fantazjada.
Mój znajomy na Oldtown są... jeździ.
O, i Oldtown.
Oldtown brzmi jak post-apo.
Tak, to jest Oldtown, post-apo.
To jest post-apo. Tak, tutaj z naciskiem na zdarza mi się jeździć.
Bywasz.
Bywam. Byłam 3 razy na Oldtown, kilka razy na Fantazjadzie. W tym roku jest mój tak zwany pierwszy raz z Orkonem. Siema ekipa.
A już był czy będzie?
Dopiero będzie. I w zeszłym roku byłam pierwszy raz na Flambergu.
Dużo tego.
No, wbrew pozorom jest tego sporo. No, wszystko się rozbija o to, że to są larpy, które rozgrywane są w okresie letnim.
Ja się cię podziwiam, że ty ciągle pamiętasz w takim razie larpy, które działy się 8 lat temu na przykład. Skoro jest.
Ja pamiętam swój pierwszy larp, który rozegrał się 10 lat temu.
Z jakiego systemu to było?
Świat Mroku. Graliśmy nad naturalami więzionymi w obozie wyzwalanym przez Armię Czerwoną.
Spoko. A właśnie, a gdzieś miałaś polecić jakiś z tych, których bywałaś? Na którym się bawiłaś najlepiej może? Chociaż to zależy od ekipy pewnie.
To zależy po pierwsze od ekipy, od tego na co chcemy tam jechać i gdzie. Orkon mogę za... Au, i stała się jasność.
Chcecie takie światło? Bo taki tak jest jaśny.
To klimatycznie.
No niech będzie klimatycznie.
Zgaś światło, będzie ciemniej. To jest... Zapal światło, będzie ciemniej.
Brakuje
jest...
tylko świeczki tak. I będziemy mogli prowadzić no, faktycznie sesję.
Świeczki oraz, jeśli pamiętasz, nasze pierwsze sesje wampira, musi być sztuczna róża na stole.
Sztuczna róża.
What? Ja pamiętam z naszych wrocławskich sesji wampira, które nomen omen też prowadziłam. Akurat zdarzyło się tak, że mieliśmy blackout, wywaliło na całym osiedlu prąd, graliśmy przy świeczkach. Okazało się, że jedyne świeczki, jakie udało nam się znaleźć, są od tego zestawu, co ksiądz chodzi po kolędzie i kumpel jeszcze wystawił ten krucyfiks i parę innych gadżetów. I było trochę dziwnie. Jak matka to potem zobaczyła, to nie wiedziałam, czy będzie trzeba ją pozbierać do kupy, bo załamała się, czy po prostu rechoczy się nada tak radośnie.
Mama, ale spokojnie. Odwraca krzyż do góry nogami. Już myślałam, że się wplątałaś w jakąś sektę.
Drugie pytanie to, czy znasz wioskę fantazy pod Przemyślem i co myślisz o takim przedsięwzięciu? I tutaj musisz nam wytłumaczyć, co to jest wioska fantazy, bo ty wiesz, a my nie.
Tak, wiem.
Czy to jest skansen?
Nie, to nie jest skansen. Ja wiem, że to wygląda jak skansen. Ja wiem, że to wygląda jak skansen. Nie, Wircyn od podstaw wybudował coś, co...
Wircyn to jest twórca?
Wircyn to jest twórca.
Chcesz go brać we imię?
Nie, to jest jego ksywa. Remigiusz Wircyn Maciupek, kto woli. Siema Remik, będziesz mógł mnie później nienawidzić jeszcze bardziej jak zwykle.
Nie no, opowiedz nam.
On nas nie słyszy. On nie będzie żył.
Będzie słyszał.
Już ja się postaram.
Wioska Fantazy jest miejscem docelowo przeznaczonym na LARPy.
Skansen dla LARPów.
Nie używajmy określenia jak skansen. Skansen raczej się kojarzy właśnie z tymi...
Ludzie odgrywają jakieś czasy.
Jakieś konkretne czasy, tak?
Aha, a to jest tak jakby taki
to
engine?
Jest, nie, to jest sceneria do dowolnego LARPa fantazy. Hmm? Masz karczmę, są chaty, w których można nocować.
Masz kamienie, żeby rzucać jeszcze coś na pinball.
Masz fosę, żeby się spławić. Tak, była scena w... Niestety nie było mnie na tym LARPie. Scena, w której gracze znaleźli jedną z graczek w wodzie, niby trupa, nie topielca.
No. Musiała mieć fajnego LARPa, jak leżała przez resztę.
A w sensie była martwa wtedy też?
No tak.
Utonęła?
Znaczy, nie, spokojnie. Po prostu grzecznie unosiła się na plecach, niby topielec.
Ale potem leżała już?
Mimo wszystko, w momencie, kiedy wychodzisz z chaty, przyciągasz się, a w fosie pływa ciało, to robi wrażenie. No. Ekipa przede wszystkim
zwłaszcza
jest zastawiona...
Jest to ciało z epoki.
Doskonały pomysł, Lordzie. Przede wszystkim ekipa jest nastawiona na LARPa, gdzie masz pełną imersję, czyli 360 stopni otacza cię świat gry.
No.
Nie ma komórek, nie ma telefonu, nie ma internetu, chociaż ostatnio...
Kowalu? Na kiedy mieć?
SMS-em?
Gdzie po prostu nie masz szerokich tych udogodnień...
Kowal nie może ci odpisać, bo się kciuk odrąbał.
Mateuszu, bo cię przyłożę zaraz i się nie pozbierasz. Nie zagrasz następnego LARPa!
I dlatego zazwyczaj go nagrywam przez Skype'a, bo nie ma przemocy fizycznej.
Przecież na razie tylko zaczęłam grozić. To jeszcze nie jest.
Słuchasz, nie wiem, może go uderzyłaś.
Mieszkam wysoko, więc nie wrzucisz mi kamienia przez okno.
Ale możesz głośno krzyknąć Lightning Bolt. Poza tym Mateusza, Wi-Fi sięga do ziemi, także możesz mu wysłać na przykład obraźliwego maila z jego własnej sieci. Ma takie samo hasło jak wszyscy. Wszyscy mają to samo hasło.
Byliśmy w Poznaniu i tam też jest to samo hasło.
Kolejny kolega mówi...
Ja nie skończyłam.
Aha, jeszcze jesteśmy przy włosach, przepraszam.
Na razie jesteśmy na etapie, w którym tłumaczę, czym jest Wioska Fantazy.
Aha, jeszcze nie doszliśmy do tego, co myślisz o tym przedsięwzięciu.
Nie.
Dawaj.
Było 360. Byliśmy po raz pierwszy z moim najkochańszym mężem. Cześć, Suseł. Będziesz słuchał tej audycji, kurwa, będziesz! Byliśmy w zimą 2013 roku, w zeszłym roku w styczniu. Pomijając to, że przejechaliśmy 600 km w jedną stronę, 600 km później z powrotem.
Zimno musi być.
Bo przede wszystkim na wysokości Katowic natrafiliśmy na zimę. We Wrocławiu wtedy nie było zimy, tak się troszeczkę zdziwiliśmy. Znaczy coś tam o opadach atmosferycznych mówili, ale potem się zdziwiliśmy jeszcze bardziej, ponieważ w Przemyślu od dłuższego czasu nie dość, że był śnieg, to jeszcze ten śnieg wcześniej zdążył rozmarznąć, a potem zamarznąć jeszcze raz. Więc była taka fajna ta powłoczka z lodu.
Ale LARP przewidywał to, że może być śnieg? Czy...
Tak, LARP zakładał, że będzie śnieg, ponieważ graliśmy w klimacie gry o tron.
Odmrożenia pierwszego stopnia. Taki system.
No, była opcja, że coś takiego może mieć miejsce. I przyjeżdżamy środek nocy, to jedno oświetlenie księżyc, który tak elegancko oświetla te właśnie pokryte śniegiem, tym jeszcze mieniącym się od lodu właśnie chaty i takie hasło tylko za moich pleców. Aziku, ja ci bardzo przepraszam. To jest ślicznie. Mój mąż, człowiek bardzo spokojny, opanowany i na ciebie ze mną się nie halta. Serio? I od tamtej pory w zasadzie za każdym razem, jak jest jakaś impreza u chłopaków w Wiosce Fantazji, to jesteśmy. Bo naprawdę, rewelacyjne miejsce właśnie na LARPy, gdzie nie chcesz pamiętać o tym, że za chwilę zadzwoni szef. Najczęściej nie ma zasięgu.
No tak, bo nie masz telefonu.
Nie masz telefonu. gdzie nie masz, nie potrzebujesz po prostu, nie odczuwasz tej potrzeby sprawdzenia co jakiś czas, czy ktoś do ciebie nie facebookował, nie tweetował i tym podobnym.
Tylko siedzi mag w wieży i magiczną kulę tam. Na Facebooku
nie,
czarodziej Wilkeforce lajkuje twój.
Umrzej.
Takie zabezpieczenie, musi być jedno miejsce, jedną kulę podłączoną do internetu, chociaż dla bezpieczeństwa.
Przynajmniej jedną kulę dla bezpieczeństwa.
Może sprawdzać pogodę, może mówić, przeczuwam, że nie będzie padało dzisiejszej nocy.
Ale to nawet nie trzeba sprawdzać, wychodzisz przed chatę, dolina, jak okiem sięgną, potem w międzyczasie jest jakieś sioło, ale w zasadzie nie bardzo je widać.
No.
I w zasadzie jesteś w stanie określić, będzie padać albo nie będzie padać.
To patrząc w niebo?
Ja zawsze tak określam pogodę.
No nie, naprawdę.
Mateusz, jaka będzie pogoda? Będzie padać albo nie będzie padać?
To będzie. To brzmi strasznie pogańsko.
Ja wiem, strasznie ja wiem, ale najbardziej mi się zawsze podobało właśnie w Wiosce Fantazy spoglądanie w niebo. Będzie padać, pójdzie bokiem, ale grzmi. W Przemyślu najwyżej popada, u nas nie.
Przyjdzie bokiem. Michał Piwowarczyk pisze. Dlaczego?
Dlaczego co?
Albo dlaczego?
Czek.
Wydaje mi się, że jeśli chcemy podejść poważnie do tego pytania, to chyba pytanie brzmi, co widzisz w LARPach takiego? Dlaczego uważasz, że warto na nie jeździć zamiast siedzieć ze swoimi znajomymi w domu i grać przy świetlce?
No, albo na przykład grać WoWa.
Po pierwsze, mój komputer WoWa nie uciągnie.
Czyli za moich czasów trzeba było własnoręcznie napierdalać kamienie analogowo w ludzi. A nie to co teraz, naciskasz 3 i ci tam ktoś rzuca na tym bolt.
Nie. Dlaczego jeżdżę na terenówki? For fun! Przede wszystkim jest to coś innego niż na co dzień. Jest to możliwość...
przełożenie komuś bezpiecznym mieczem.
Nawet nie o to chodzi. Jest to też bardzo dobra możliwość, ponieważ wyżywasz się wtedy w formie dosyć bezpiecznej, jakimś fizycznie. Przede wszystkim jest to odrealnienie się. Jeżeli dzień w dzień, od 8 do 16, człowiek pracuje, po prostu widzi non-stop te same twarze, na pewnym etapie albo go trafi szlak, albo zacznie zabijać.
No i czuję, że chcesz zobaczyć te same twarze, ale w maskach orków.
Nie zmasakrować. Nie, naprawdę, LARPy są świetną odskocznią od rzeczywistości, od radosnego bullshitu, który nam serwują i media, i internet, i nasi właśnie znajomi.
No w sumie rozumiem to, nie? No bo jak możesz bardziej odskoczyć od siebie, jak grać kimś innym po prostu.
No a potem przywozisz garść dziwnych zdjęć z jeszcze dziwniejszymi ludźmi i mówisz, to jestem ja, to zielone. Chwila ciszy, zadumy, a potem święty spokój przez 2 tygodnie. Okej?
No spoko, dla mnie wyczerpująca odpowiedź. Karol Biernat pisze... O, to już będzie mówił...
Znaczy ja się zastanawiam, czy... No. Że ten, Michałowi tylko tak odpowiem, bo wiem, że oni nieczystych gadali o tym.
O LARPach?
No, trochę, bo coś tam...
Gracie w gry komputerowe.
Ja myślę, że...
Nie żram. Ale to dlatego, że mój komputer nie uciągnie, a mam bana na konsolę.
Tak, ale przyczyny są często bardzo podobne, jak za to powiedziałaś.
Nie, ja myślę w taki sposób, że żeby zobaczyć, co chodzi w LARPach, trzeba go spróbować po prostu, nie? Pojechać z dobrą ekipą i spróbować tak na po prostu
tylko
zagrać.
Żeby nie jechać na zasadzie, nie? Jadę na czuja, a już mi się spodoba.
No najlepiej pogadać z kimś, kto ogarnia, nie?
Znaczy, nawet z... Jest taki motyw, że większość tych dużych terenowych, czyli Orkon, Fantazjada, Framberg, mają własne strony internetowe. Można przede wszystkim przeczytać fora, przeczytać opinie innych, przeczytać materiały do LARPów, bo te LARPy nie rozgrywają się w próżni.
No dobrze,
tam jest
też
background
system, który ci pasuje wziąć.
Tak.
Nie? Jak ja na przykład nie przepadam za bardzo za fantazy, więc wolałbym zagrać na przykład Vault Town, nie? Gdzie tam jest postapokaliptyczny świat bardziej, więc mi się podoba.
No, ale... Niestety w tym roku Orton wypada mi tak, że no niestety nie mogę pojechać, nad czym bardzo ubolewam.
Także jeśli chodzi o dlaczego, no nie jest to głupie, żeby spróbować raz po prostu. No,
może wam się nie spodobać jak mi, ale może wam spodobać jak im. Azji macha do mikrofonu, ale ona nie rozumie, jak działa radio.
Dłużej.
Niektórzy
mają. Nie chciałam się zacząć radośnie rechotać, tak, jak, tak że wam będą bębenki krwawić.
Tylko musiałem powiedzieć, żeby ludzie wyobrazili sobie ciebie rechotącą.
To póki jesteśmy w klimatach jeszcze RPG, jeszcze jedno pytanie. Karol Biena pisze do MG. Opisz najbardziej wkurwiającego gracza i do twojego gracza. Opisz najbardziej wkurwiającego MG. MG, czyli mistrza gry.
Tego się prowadzi.
Tak jak w Azji nie słyszała tego pytania wcześniej, to...
Nie, słuchaczom,
najbardziej
bo...
wkurzający rodzaj gracza, bardziej rodzaj gracza niż gracz konkretnie jako osoba. Gracz, który udowadnia na każdym kroku, że wie lepiej od mistrza gry, w co on i reszta graczy, czyli drużyny, grają. Że mistrz gry kompletnie nie wie, z czym właśnie sobie mają gracze poradzić. I w zasadzie to taki mistrz gry, to takim mistrzem gry to każdy mistrz gry potrafi być.
Ja nie wiem, my mamy trochę inne doświadczenia, bo my graliśmy... Bo ty grałaś w bardzo dużo różnych settingach i te rzeczy, które czasami mówisz, brzmią strasznie patologicznie.
O, niestety.
Bo grałaś z różnymi drużynami. My graliśmy w jednej drużynie i raczej było tak przyjemnie, na przykład. Jak ja na przykład z Zającem dobrze ogarnialiśmy mechanikę, jak Konrad prowadził, to pomagaliśmy po prostu ogarnąć, znać zasady.
To jest
nie?
Fajne, a na przykład gracz, który zdając sobie sprawę, że no powiedzmy sobie szczerze, wszyscy jesteśmy ludźmi, mistrz gry też jest człowiekiem, może czegoś nie pamiętać, może czegoś nie doczytać, a są gracze, którzy wiesz, oddechy do dechy, i będzie ci wytykał na stronie, w podręczniku takiej
no to
i takiej.
Super. To
ale wytykanie po sesji, a wytykanie w trakcie sesji na swoją korzyść.
Znaczy, jeżeli to jest.
To są różnice.
To nawet, nie wiem, ja tak miałem też takie sytuacje i ja na przykład.
Bo... Na swoją korzyść.
Nie, na swoją korzyść, ale to nie ma sensu, bo ty chcesz walczyć. Nie walczysz z mistrzem gry, nie? Ty walczysz z przygodą, więc
ale
chcesz
ja właśnie
mieć.
Mówię
jak nie ma wyzwania.
O przypadku, kiedy gracz nie walczy z systemem,
tylko
nie walczy
gry.
Z przygodą, tylko walczy z mistrzem gry. I udowadnia mistrzowi gry, a
może
także
dlatego...
też w pewien sposób innym graczom, że oni się wszyscy mylą.
U nas się nigdy podręczniki nie zamykały na sesję.
Ale podręcznik jest twoją pomocą, tak?
Tak, wiem.
Ja pamiętam Izę, grając w Verdauna, mieliśmy coś takiego, że w pewnym momencie było coś takiego, że te postacie były dosyć słabe. Że byłyśmy na takim średnim poziomie i Verdaunie oznaczało to, że mieliśmy najczęściej, walczyliśmy z systemem, który był bardzo trudny.
No tak.
Bardzo ciężki.
Założenie Verdaunie masz od razu na dzień dobry przewalone, a potem masz tylko troszeczkę mniej przewalone.
Trochę mniej przewalone. I na przykład Iza...
Możesz wtedy bardziej wykokrzenie te przewalone
robić. Ja pamiętam, że Iza grała złodziejką. I tak ustawiała swój plan tego, żeby na przykład jak najmniej rzucać kośćmi. Bo wiedziała, że jak rzuci kośćmi, to się spierdzieli wszystko. Więc robiła takie rzeczy, których nie rzucała kośćmi, tylko które się po prostu działy, nie?
No, tłumaczyła mechanikę, po prostu leciała storytellingowo i opisywała mistrzowi gry w taki sposób, że mistrz gry nie mógł się do tego przyczepić.
No, a to jest też...
Nie, trochę, to jest dobry myk.
To jest źle zaprojektowany system. To znaczy,
nie,
że musisz...
no tu miał okno na to.
Nie podoba mi się to. Uważam, że system powinien wspierać grę, a nie, że ty okazuje się, że nagle gdzieś musisz po prostu oszukiwać system, bo się okaże, że szansa, że ci wypadnie dwie jedynki i cały misterny plan w pizdu, nie?
Ale to tak na przykład tak. Warhammer.
No ja nie lubię.
Warhammer 40 tysięcy w tym momencie, to jest dokładnie to samo.
Ja szczerze mówiąc nie wiedziałem, że 40 tysięcy ma w ogóle w wersji RPG, myślałem, że to tylko bitewniak. Jak zresztą zanim przyszedł Mateusz ci tłumaczyłem, miałem wrażenie, że Warhammer 40 tysięcy to są same półgłówki z mięśniami wielkości ciężarówek, które zabijają orki i
tak,
nie idą ruchać kobiet, ponieważ nie mają instynktów.
Ja
ponieważ...
mu tłumaczyłam, jak bardzo jest w błędzie.
Twoje tłumaczenie, że jestem w błędzie, sprowadziło się do są tam też normalni ludzie, może.
Czy ja się mówiłam dzisiaj, umrzej?
Tak. Czyli tam są normalne miasta, gdzie żyją normalni ludzie, którzy piją piwo na przykład.
No tak.
I nie mają... Nie są
kuchwale imperatora.
Ale nie są... kuchwale imperatora, tak!
Ale oni nie są ultramarinami, tak? To w tym momencie można robić jakąś walkę na przykład?
No na przykład jest cały system poświęcony tylko i wyłącznie Gwardii Imperialnej.
Oni nie są ultramarynami.
To nie są ultramarynami. To nie są kosmiczni marines. W zasadzie Astartes, nie? To są zwykli ludzie, którym dało... Inni ludzie dali lasgany i powiedzieli, tam jest wróg, idź go klep.
Taki camel fodder.
Tak.
Okej. Okay. No, to w sumie w takim razie jest całkiem fajne.
No, na przykład w sobotę właśnie chłopakom w swoim prowadzę właśnie Only War. I zastanawiam się, czy to będzie parszywa dwunastka, czy złoto dla zuchwałych. Czy coś jeszcze innego.
W przyszłości. Z orkami.
Dobra. Jest bardzo eklektycznym systemem pod tym względem.
Ja wierzę, ponieważ nie wiem.
Ja myślę, żebyśmy szli dalej i w razie czego sobie w After Show wrócimy. Bo jeszcze
tak,
mamy...
musimy przez rozgminę jeszcze przelecieć, bo ty masz historię o kotach jakąś.
To twoja jest historia.
To jest moja historia? Nie...
Tak, chciałem... Konrad w zeszłym odcinku powiedział wam o kocie. Ale ta historia została rozwinięta.
Ale nie powiedziałem wszystkiego, co
się wydarzyło. Nie powiedziałeś wszystkiego, co się wydarzyło. Więc Konrad, co się stało z twoim kotem, że biega w...
Kołnierzyku.
Mój kot. Ja tu. Aż wyniosłem akurat ten obiekt.
Obiekt radośnie nie chciał tutaj przejść.
Nie, to chodzi mi o ten plastikowy. Jak pewnie już mówiłem, nie pamiętam co mówiłem w zeszłym tygodniu, bo ja kiedy tylko skończymy nagrywać, zazwyczaj zapominam całość, co powiedziałem.
No mówiłeś, że kot jest.
Kot żyga.
Kot umiera i żyga. No.
Tak. No to koty są zabrane do lekarza, który rozciął kota. Bo na rentgenie się okazało, że kot ma jakiś cień na jelitach, nie? My z Moniką stwierdziliśmy, że pewnie rak, ponieważ oglądaliśmy House'a. Ale lekarz powiedział...
Że to lupus.
Nie, że to...
It's never lupus.
Nie, tak naprawdę wszyscy przewidywaliśmy, że to będzie zwitek folii, nie? Bo kot wpierdala folię zawsze.
Potwierdzam, mój kot też wpierdala reklamówki.
Tak, ale rozciął tego kota i co się okazało, to że jest to taki plastikowy, gumowy kiedyś, obecnie plastikowy, uchwyt od plecaka, taki do zapinania plecaka. I kiedy zrobiliśmy wywiad z środowiskiem, to taki plecak miał, bo to jest plecak konkretnej firmy i logo jest na tym uchwycie, to się okazało, że to jest plecak, który rok temu przyniósł do nas swój nasz znajomy Paweł. I kot najwyraźniej rok temu wpierdolił ten gumowy uchwyt. I miał go w żołądku tak długo, aż ten uchwyt całkowicie stwardniał i się zaklinował w jelicie przy wyjściu z żołądka. I w tym momencie nic nie przechodziło przez ten żołądek, tylko wychodziło z powrotem przez usta. I jedyne, co kot jadł przez te dwa tygodnie, to jest klej, który mu wciskaliśmy przez strzykawkę do mordy, bo inaczej nie chciał jeść.
To jest, ja zastanawiam się, co kot musiał myśleć w tym czasie. Zjem to plastikowe, wygląda jak dobry pomysł.
Wygląda jak niezła zabawa na pół wieczoru.
Następny rok.
Nasz kot też miał operację w związku z konsumpcją rzeczy, które teoretycznie nie są jadalne.
Rzeczy foliowych.
Jak głupim trzeba być?
Trzeba być kotem!
Jak zwierz.
To jest cytat z mojego męża. Dopóki nie posiedliśmy futrzata, myślałem, że koty są inteligentne. Futrzat rozwiał moje wszelkie wątpliwości na temat inteligencji kota. Koniec cytatu.
Jak głupim trzeba być zwierzęciem, żeby jeść coś, co ciebie zabije bez operacji, zwłaszcza kiedy jesteś kotem.
Zapytaj się psa. Psy wpierdalają bardzo dużą ilość dziwnych rzeczy.
Czekoladę.
Chociaż.
Kozy wpierdalają.
Jak w tym kawale.
W tym kawale, tak, pies umiera.
Co pies umiera?
Zasz kawałek, jak pies umiera?
Chcę słyszeć to wcip, który
dawaj.
Pies umiera.
Tak, bo on żyje dalej, bo idzie do nieba.
No.
Pies idzie, umiera i idzie do nieba. Zja czekoladę i umiera, idzie do nieba. I święty Piotr mówi, witaj. A mówi, co ja, gdzie ja jestem, co to jest? Jesteś w niebie. A dlaczego? No bo zjadłeś czekoladę i umarłeś. Jak to? No to jest, nie wolno psom jeść czekolady, bo umierają. Aha, i co to się dzieje? No, jesteś w niebie, możesz robić co chcesz. A mogę czekoladę?
Serio?
I teraz opowiedz sobie to samo, tylko z kotem i więcej arogancji w głosie. To będzie kot wtedy.
No, w zasadzie kot nawet się nie zapytałby świętego Piotra, co to robi, tylko przyszedłby.
Gdzie mój tron?
Precisely.
Oh, Jesus.
Zróbmy przerwę.
Dobra, zrobimy teraz chwilę przerwy, w trakcie której ja nie puszczę wam muzyki. Albo puszczę. Kto wie? Sprawdźmy.
Do wyboru.
Sprawdźmy. Halo, witamy po tej krótkiej przerwie. Przerwę zrobiliśmy między innymi na to, że Widzicie, kiedy zaczęliśmy nagrywać z Mateuszem, to zażartowaliśmy sobie, że jeśli ktoś chce zasponsorować odcinek podcastu, to może przysłać nam alkohol. I jedna osoba podjęła się tego wyzwania. Maciek Laskowski, którego już usłyszeliście u nas i usłyszycie ponownie w 30 odcinku, przesłał nam tak zwany łyk inspiracji, który jest co najmniej 70% bimbrem. Rok produkcji 2013, jak mam go w ręce teraz.
Nawet nie zdążył pomyśleć o tym, że można zwietrzać.
Znaczy powinniśmy go otworzyć wcześniej, żeby pooddychał?
Nie. Wtedy on... jeszcze się by skropił gdzieś tu w okolicy. Czaiłby się po...
Ja mógłby wyjść z butelki i zacząć wypakować własną kulturę.
I teraz my chcemy...
Pan mnie też winowniczycy.
Chcemy no wypić ten, trochę
ten,
tego.
Ten rodzaj alkoholu.
Mateusz już próbował, Azji chyba też próbowała.
Na razie powąchałam i stwierdziłam, że jest mocne.
Jak dla mnie pachnie fantastycznie. Pachnie trochę jak wino, trochę jak śliwki, trochę jak bardzo duża ilość alkoholu.
Zdecydowanie jest to bimber.
Tak nie... Mamy jedną popitę, także nie pijemy naraz, tylko...
Ja mam jeszcze swoje piwo w razie czego, żeby zabić smak. No offense.
Nie,
smakuje dobrze. Nie,
ja po prostu jestem niskokalibrowa i ja nie mogę pić dużej ilości dziwnych. No naprawdę dobrze pachnie.
Naprawdę dobrze pachnie. Azji jest bardzo malutka.
Naprawdę mam to 160 cm.
Azji jest prawdopodobnie 1/3 mnie. Jak smakuje? Bądź na... Na bieżąco. Blaska.
Nie umarła.
I ja jeszcze.
Das ja. To jest naprawdę smaczne.
Jest strasznie mocne. Smaczne.
Jest mocne, ale jest smaczne.
Znaczy to już jest ten moment, kiedy ja już wiem, że to jest rzecz, której nie mogę dzisiaj wypić, gdyż ponieważ, że jutro nawet w stanie zombie muszę się stawić w robocie.
Maćku, mi się wydaje, że stworzyłeś idealnego cichego mordercę.
Tak.
To są takie trunki, które nie czujesz, że pijesz.
Tak.
Poza tym ja zacząłem lekko łzawić, to może przy... Żeby nie było. Żeby nie było, że trunek nie oddamy mu należnej czci, to ja mam łzy w oczach teraz.
Wszystko jest, mówię, nie, trunek jest bardzo spoko.
Rewelacyjny.
Myślisz, że jest okej, ale trochę płaczesz na gradaturę.
Trochę bardzo.
Ja myślę, że to będzie świetne, jak będziemy chcieli pójść na jakąś imprezę, będzie mało czasu. Walniemy sobie dwa takie szoty i po godzinie będziemy ten, bo organizm nie zrobi takiego metabolizmu szybkiego, żebyś się upił tym szybko.
Czyli wypijasz
pół... strzelić sobie dobry podkład. Tylko,
czyli wypijasz pół szklanki i to się po prostu wchłania przez cały wieczór.
Tak.
Masz taką kroplówkę z...
Tak. Ja tak miałem na imprezie w weekend. To też dostałem bimber do ręki i też go wypiłem na raz. I to działało jak cały wieczór. Mam wrażenie, że do połowy następnego dnia.
Ale to tak dawno temu, jak Markham się jeszcze z nami bujał.
Tak.
Było tak zwane wino legenda pędzone przez ojca naszej koleżanki. Wino było miłe. Było przyjemne. Było słodkie.
Ale
zdarzały się sytuacje, jak na przykład człowiek zapominał, jak się rozmawia. Na przykład zapominał, jak się nazywa.
Miałem kiedyś trzos mózgu, który był taki, ale może mówimy o czym innym.
No to jest inna skala.
I forgot how to people.
Wino przynosiła nasza znajoma na imprezę, po czym śmiała się z reakcji ludzi na to wino, ponieważ bardzo często ludzie rzucali się na nie, dobre procenty i w ogóle. Dawne czasy, większość ludzi wtedy była albo bardzo późno licealistami, albo bardzo wcześnie studentami, więc wiadomo, procenty zawsze w cenie. Nie baw się w kota.
Przepraszam.
I potem zdarzały się różne przypadki, na przykład koleżanka, która przez pół wieczoru nie rozmawiała, ponieważ zapomniała, jak się rozmawia.
No to nie wiem, brzmi jak udana impreza.
Nie było jej potrzebna ta umiejętność najwyraźniej.
Znaczy wino do tej pory ojciec pędzi, od czasu do czasu nadal je spożywam. Nie, nigdy nie miałam takich skutków ubocznych.
Mamy rozkminy jeszcze o kartach płatniczych.
Tak, to jest moja przygoda z dzisiaj.
Co?
Ja byłem w Biedronce zrobić zakupy do nas.
O mój Boże, i próbowałeś zapłacić im kartą.
Nie w Biedronce, przepraszam, w Lidlu. Ja umiem płacić kartą.
Ja nie umiem. Ja przychodzę, a oni mówią, nie mogę, a ja...
Oni umieją...
Dlaczego?
Czy jesteśmy w Zimbabwe? Nie, ale... proszę spojrzeć na mój kolor skóry. Czy jest czarny?
Czy jesteśmy w Afryce?
Nie, posłuchaj, poszedłem do tego, do tej kasy i mam, wiesz, cały koszyk rzeczy mam pełno. Jakąś wodę, 6 butelek, tutaj 6 butelek innej wody, ponieważ nie możemy z moją pić tej samej wody. Bo ja muszę pić gazowaną wodę. I pełno innych rzeczy, nie?
Ja też nie lubię.
Jakieś piwa. I mam wyładowany koszyk, nie? I wystawiam to wszystko i wkładam karty i karta nie działa, nie? Bo karta...
Bo jesteś grafikiem.
Jest... Nie, słuchaj. Jest błąd odczytu, nie? No. Ja automatycznie jestem zestresowany i mówię, nie, ja mam tutaj drugą kartę, jakby co, jakby ta nie zadziałała. Tak jakbym... jakbym się bał, że ona... Że ona pomyśli, że ja nie wiem, że ja ukradłem te karty albo coś. Albo żeby weźmie mnie za biedną osobę, która nie ma jak zapłacić za te zakupy. Spokojnie, Konrad. Ona obsługuje ludzi, ona wie, że ludzie mają różne karty.
Ona ma w dupie.
Ona ma w dupie.
Pamiętam, że dawno, dawno temu faktycznie stałam za tymi kasami i tak, dostawałam...
Ty pracowałaś w Biedronce?
Nie, w Stąpce na przykład nie.
Nie? A gdzie?
W centrum handlowym, w Wodzieżowym, ale też zdarzało się, że fala
Czyli
hejtu...
Czyli bez pieluchy.
Tak, że fala hejtu się potrafiła na nas wylać, bo akurat była awaria terminali i zrozumieć, że to nie nasza wina.
To ty nie umiesz podejść do takiej sprawy, przecież osoba, która płaci ci kartą, jeśli nie działa terminal, ona będzie myślała, że to jest jej wina i musisz jej to uświadomić, że to jest jej wina.
Tak.
Musisz, wiesz...
Nie, no, zasadniczo to bardziej...
Dominację część... swoją.
Nie, tam. Problem następował w momencie, kiedy odsyłaliśmy do bankomatu, który był 20 metrów od sklepu i zaczynało się fala hejtu. Ty taki, siaki, endowaki, twoja matka, twoja koza i tak dalej.
To jedność.
No i ten człowiek słuchał tak przez 5 minut, potem nadal odsyłał w stronę tam.
Póki jesteśmy, przy matkach. Na
którym jesteśmy przy matkach?
Twoja matka, twoja koza.
Okay. Mieliśmy taką rozkminę na imprezie właśnie w Poznaniu teraz. Kojarzysz, jak jest taka idea, że jest impreza jakaś, są licealiści. Mazi, przestań pić teraz, bo wiem, jak to się skończy. Jest impreza, nie? I teraz rodzice wbijają i mówią, wiesz, wiedzą, że tam jest ich dziecko i mówią, nie może tak być, nie? Muszę pojechać i zabrać swoje dziecko z tej imprezy, nie? Więc jadą, wbijają się i zabierają, wyciągają to dziecko, nie będziesz mi tu pić, coś takiego i tak dalej.
Ale to dziecko w sensie naście lat,
panie,
tak?
No naście lat, no. Zdarzało mi się, że ja moją własną matkę z imprezy wyciągałam, bo...
No to niektórzy mają matki, a niektórzy mają o matkach, tak? Wyciągają matki, a niektórzy dzieci.
Moją mamą żyje bardzo dobrze.
Ale nie, chodzi mi teraz o to.
Miasta.
Czyli kojarzycie
polecam.
Taki motyw, że coś jest, nie wiem co się dzieje, z dzieckiem jadę na imprezę wyciągnąć, bo jest na imprezie, wiesz.
Nie odebrała telefonu, bo na przykład.
Nie, no wiesz, na przykład
to pewno ciągnie
nielegalnie mutacje. Poszła na imprezę do kolegów.
Będę musiała zaraz odebrać połączenie od SUS-u.
I teraz wyobraź sobie coś takiego. Matki wbijają na imprezę odbić swoje dzieci.
Tak.
I tam zostają.
I teraz wymyśleliśmy coś takiego.
Bronią w dłoni.
Jesteśmy teraz w czasach, kiedy bardzo dużo ludzi gra właśnie na internetach, na przykład w WoWie. Więc wyobraź sobie matkę, która zakłada konto w WoWie, żeby zabrać...
Żeby wejść na rajd i powiedzieć...
Nie! Skreszować aliansem rajd ekipy Hordy!
Ale w WoWie nie możesz spotkać chyba przeciwnej frakcji. Chyba tylko w Battlegroundach możesz walczyć z przeciwną frakcją.
Nie wiem, nie gram w WoWa.
Co by nie było, mam taki przed oczami taką rozkminę, że matka właśnie zakłada konto, wbija i mówi, synu, chodź na obiad.
Mamo, nie mogłaś przyjść do mnie i mi powiedzieć? Nie chciało mi się.
Przyszłam.
Ale na przykład...
Nie mów do mnie, mamo. Jestem...
Lagna.
Ser Klara.
Ale ja na przykład mam znajomych, którzy właśnie ze swoimi pociechami grają w WoWa.
Czy to są ludzie z naszej generacji, ci znajomi?
Znaczy, część jest z waszej generacji, część jest z generacji, która jest jeszcze za mną. Czy jeszcze są ludzie starsi ode mnie, tak? Czy one żyją? Uprzedziłam twoje pytanie!
Spotkaliśmy kogoś takiego na imprezie teraz, wyglądał jak pirat.
Co, miał jedną rękę mniej?
Nie, zaczynaj ze mną o tym człowieku.
Konrad generalnie wytrzepał...
To musiała być dobra impreza, zacznijmy od tego.
Może rozkmin, które...
To jest jedno,
nie
jeśli...
psuj planek.
Jest jedno, jeśli wchodzisz na imprezę i jest taka jedna laska, która robi na tobie wrażenie. Jest co innego, jeśli przychodzisz i to jest koleś.
Konrad podsumował, że on wygląda jak ludzka wersja Gribo.
Czytałeś Pratchetta?
No tak.
Gribo zamieniony w pirata, w faceta. Kojarzysz? Wiedźmy zamieniły Gribo w człowieka.
Tak, tak.
Ten koleś wyglądał dokładnie tak.
Gribo to był taki kot, który budził na osiedlu respekt. Nie miał jednego oka, walczył z tym i tak dalej. To był taki kot z przejściami.
I zbałamucił niedźwiedzia, no.
Chyba tak.
Wiedź Mikołaj.
No to w ten sposób wyglądał ten koleś właśnie. Pozwolę wam wyobrazić to sobie.
Mieliśmy druga rzecz. Mieliśmy rozkminę, chyba z Bartkiem. Mhm. Generalnie idea jest ta o nauce geografii.
To jest daleko od nas.
Bardzo właśnie o nauce geografii. I metoda kija i marchewki generalnie. Bo porównywaliśmy naszych nauczycieli. I on mówił, że pamięta swojego takiego najgorszego nauczyciela jako kolesia, który właśnie
ja krzyczał, wiem, o czym mówił.
Prał go po linijkach. Przepraszam,
Po linijkach, tak.
No, bo mi zaprzerwałeś. Prał go linijką po łapach. Widzisz, już zapominam, jak się mówi. I forgot how to for people.
Mówiłam, że alkohol zimnie wpływa na ludzi. On jest bardzo dobry, żeby nie było.
Jego nauczyciel, jak czegoś nie wiedzieli, prał ich linijką po łapach. I teraz on wie, gdzie jest Gibraltar. O. A my mieliśmy taką nauczycielkę.
Wiesz?
Ja nie, to nie, to Zając miał taką
nauczycielkę. Nie, Zając.
Ja miałem nauczycielkę. Co Mateusz.
Nie, ten Bartek. Bartek Zakrzewski, jeden z naszych słuchaczy. Tak mi się wydaje. W każdym bądź razie, my mieliśmy nauczycielkę, to była... Asia Falasz bodajże się nazywała.
Była Joanna Falasz, to nie była Asia Falasz.
Asia Falasz.
Może dla ciebie.
Asia Falasz generalnie miała...
Fajnie mieliście w liceum.
To była tak, to była dziewczyna, która generalnie była...
Była starsza
od nas. Mieliśmy, ona miała dokładnie tyle lat, co my teraz prawdopodobnie, nie? Więc jak teraz na to spojrzysz, to była dziewczyną po prostu, nie? Ale wtedy to była, wiesz, kobieta ze wszystkimi swoimi atrybutami. I te dwa atrybuty były bardzo ważne, tylko one sprawiały, że ja do końca nie słuchałem tego, co ona mówi. Także...
To był zdecydowanie największy biust wśród nauczycielek, które...
Najśmieszniejsze jest to, że potem zaszła w ciążę i ten biust stał się tak 4 razy większy, więc generalnie...
Jak nie zmieścilibyśmy się z nią do klasy, gdyby był 4 razy większy.
Ja po jakimś czasie nie widziałem jej twarzy już, nie?
Tak się właśnie domyślałam, że do tego się to sprowadzi. Cycki, mam mokre licealistów.
No, mam oczy tutaj. Oczy masz tam, gdzie mówię, że masz oczy. W każdym bądź razie, bo teraz chciałem porównać to metodą właśnie kija i marchewki. Mhm. Czyli go prali, a nas zachęcali. I zobacz, jak się to skończyło. Powinniśmy prać dzieci.
Ty też nie wiesz,
gdzie jest Gibraltar. Więc dzieci swoje należy prać linijką po łapach, jak nie wiedzą, gdzie jest Gibraltar, a nie zachęcać ich.
Ale ja wiem, gdzie jest Gibraltar, nikt mnie nie karał, ani nie bił, ani tym bardziej cysków nie pokazywał.
Nie wiem, opisz swojego nauczyciela geografii.
Nauczycielki. Dwie.
No i właśnie były surowe.
Nie, były po prostu typem mamy kury.
No.
No, i tutaj jest właśnie Gibraltar. I Gibraltar.
A tutaj upiekłam ciastka.
No i coś tu z tym, no. Ja przepraszam, no, jestem... Stare pokolenie, mogę to powiedzieć.
Że co?
Stare pokolenie jestem.
To bez przesady. Jestem pewien, że słuchają nas starsi ludzie. Nie jestem tego tak naprawdę pewien.
Maciek jest około.
To prawda.
Około? W którą stronę?
Nie wiem, musisz go zapytać.
Ostatnio rozkmina pamięć na naprawdę istotnych rzeczy, że to chodziło właśnie o cycki naszej nauczycielki od geografii.
Nie, chodziło o naszą rozkminę generalnie do tego, że nie pamiętasz właśnie, gdzie jest Gibraltar, ale... albo rzeczy, które są na bieżąco, ale ta piosenka, którą słyszałeś 10 lat temu, nie ma sprawy, pamiętam cały tekst. Słyszałeś ją raz?
Nienawidzę swojej pamięci, żeby nie było. Moja pamięć składa się z rzeczy bardzo mocno dziwnych, dziwniejszych, jeszcze dziwniejszych. Na przykład jestem w stanie sobie odtworzyć, jak sprowadziłam mu Koko na swojego pierwszego larpa.
Właśnie.
Przyniosłam wtedy podręcznik, siedzieliśmy, rozmawialiśmy, bla bla bla, nawet chyba o czym. Ja nie powiem wam, o czym miałam ostatni egzamin.
No bo o rzeczach naprawdę. Rozmawiamy o rzeczach naprawdę istotnych. A, by the way, ja chciałem powiedzieć, dzisiaj generalnie miałem ostatnie zajęcie ze studentami.
Ostatnie w ogóle?
Kogo obrałeś?
Wiesz co? Dużo osób, dlatego że dużo osób przestało chodzić. Wszyscy, którzy chodzili, przeszli, ale dużo, mamy teraz takie... Chciałem o tym trochę pogadać, bo to jest rozkmina dosyć mocna. Między innymi ludzie są debilami.
Tak,
i idą na...
Naprawdę.
Mamy niż demograficzny I teraz uczelnia przyjmuje ich jeszcze więcej niż kiedy był wyż.
Tak, to jest przychodzą głupie. To jest głupie, to jest bardzo głupie. Ja przez to nie poszłam na polibudę.
I przychodzą,
żeby nie było.
I przychodzą ludzie, którzy po pierwszym roku, stary, u mnie zaliczyłem 40%. 30-40% zaliczyło w ogóle, przeszło dalej. Chociaż miałem, starałem się być jak najbardziej pobłażliwy, nie? Jedyny warunek to musieli oddać wszystkie programy, napisać tam cokolwiek w jakimś tam terminie, niektóre tam mogli spóźnić, więc było spoko. Ludzie po prostu wymiękli i stwierdzili, że to nie jest dla nich.
No tak, no tak, ale to był pierwszy rok?
Pierwszy rok?
To jest drugi semestr, no pierwszy rok.
No to tak chyba to działa na Politechnice, nie? Że zaczyna.
Nigdy tak nie miałem.
Ale są.
Miałem. Nawet jak zaczynałem doktorat, miałem 60-70%. No.
Co ty tam? Nadal automatyka i robotyka, nie? Co ty prowadzisz?
Programowanie obiektowe to akurat było. Jeszcze systemy czasu rzeczywistego, ale to jest już wyższy rok, więc wyższa klasa też ludzi.
To nawet za moich czasów tyle osób nie oglewało tego.
Wobec 30-40%, no. Nie?
Zaznaczam, jestem od Konrada i Mateusza trochę starsza.
Powinniśmy teraz powiedzieć, moi drodzy, młodzi w dzisiejszych czasach.
Znaczy, powinno w tym momencie polecieć, że właśnie w moich czasach.
Nie to,
ale
co kiedyś.
Nie, jest to naprawdę problem, bo na przykład z tym zjawiskiem spotkałam się nawet u mnie w robocie, gdzie dziewczynom się nie chce myśleć, nie chce się samemu dociekać, co z czego wynika, i wszystkie lecą przez schematy, przez programy, gotowe rzeczy. A wystarczyłoby na przykład odezwać się do kumpeli obok, która no, trochę dłużej pracuje i która na przykład nie jest w tych schematach tylko, tak? W schematach pracowniczych, ale która też potrafi też sama z siebie coś dorzucić do tego.
Nie, no druga sprawa, że w ogóle nie potrzebujemy tych, że w ogóle nie potrzebujemy studiów bardzo często, nie? Taki dobrze wykształcony hydraulik, zaraz po technikum. Wiesz, o co mi chodzi?
No.
Że robisz technikum, walisz hydraulika i hydraulik za wymienienie rury, czegoś takiego, to jest 250 zł. No to jest godzinówka, jest o wiele lepsza od mojej.
Tak, Mateusz, ale tego się nie robi dla pieniędzy. Marzenia.
Z miłości do kupy. Z miłości do Mario.
Ej, ja muszę
to programowanie, moi drogi, to programowanie.
Ja muszę wam ten.
Mamo, dlaczego nie pamiętasz, jak się nazywam? Oj, nie martw się, zielony Mario.
Żeby nie było, miało być poważne rozkmino, tak?
Nie, jestem generalnie właśnie.
Ale nie, to jest naprawdę dramat i naprawdę poważny problem, bo masa ludzi dostaje ci się w tym momencie na studia, po czym po semestrze dwóch stwierdza, że to nie dla nich.
Nie, to jest spoko.
Dobrze, no świetnie, nie, dobrze, rok wcześniej nie zabrali miejsca tym ludziom, którzy chcieli tam się dostać.
No się pierdolali i nie mieli.
Właśnie.
Nie. Ja uważam, że rekrutacja powinna być zawężona w ogóle.
Do na takiej przykład, żeby co? Żeby wróciły
walka z ogrem.
Proszę, walka z ogrem. Walka z ogrem.
Czyli egzaminy wstępne na studia.
Tak, walka z ogrem.
No.
Konrad może powiedzieć o walce z ogrem.
Miałem taką, jak wyszliśmy na maturę, miałem nadzieję, że będzie coś takiego, że powiedzą, że ktoś włamał się i ukradł wszystkie karty do głosowania, więc zmieniają egzamin. Będzie walka z ogrem i ogry się wpierdala przez ścianę. Tak. Mam nadzieję, że macie swoje zaostrzone łówki.
Mój słodki operator.
I rzucasz w niego kamieniem, nie krzyczysz latyń.
To jest ta scena, w której mogłabym faktycznie użyć tego typu atrybutu, ale nie.
I wyobraź sobie, bierzesz tego kamienia, rzucasz lightning bolt i trafiasz ogra w czoło i ogr pada na ziemię i mówisz: a mama mówiła, że cię opierdala w te weekendy. Nareszcie.
Całe życie na to czekałem.
Całe życie trenowałem do tego.
Ej. Moja mama przyszła w zeszłym roku na moje 30 urodziny. Tak, posiadam powyżej 30. Mamusia, jak zobaczyła, że w ramach prezentu urodzinowego ekipa sprawiła mi łuk strzału, tylko stwierdziła:
dobrze, a strzały są takie z przestawką?
Nie, zaostrzone takie.
Ja bym chciała takie z przestawką.
No domyślam się, ale komentarz mojej mamusi: dobrze, że mamy duży ogródek do zakopywania zwłok. Żeby nie było, moja mama jest najkochańszą mamą pod słońcem, moja mama mnie rozumie i moja mama wspiera nawet mnie w tym wieku.
Ale faworyzuje cię ponad resztę ludzkości.
Niestety tak, reszta ludzkości jest po prostu głupia.
Ja mam zupełnie.
Doceniam, mamuś, doceniam.
Ja mam zupełnie odwrotną mamę.
Moja mama
sprowadza cię po prostu na ziemię, tak?
Nie, nie. Zawsze jak przeprowadzałem na przykład jakąś dziewczynę, to moja mama nie mówiła fajna dziewczyna, coś takiego, tylko zawsze jechała ze mnie po górę do dołu i mówi, tylko jej nie skrzywdź. Więc ja miałem wrażenie, że zawsze wiesz, wszyscy są ważniejsi.
Widziała w tobie potwora, którym jesteś.
Nie, moja mama...
Przejrzała, zna, urodziła
mój
tego
drogi,
potwora.
Moja mama doskonale widziała, jakiego potwora wypuszcza na świat. Yo!
Mój poród się zaczynał, niektórzy wychodzą, wiesz, główką na początku, niektórzy nogami, ja wyszedłem rogami. Taka ręka, taka ręka. No, z rogami.
I klepnąłeś tego.
Z gitarą.
Ja wyjechałem na kolanach na gitarze.
Żeby nie było. Wesele, tak, konkordatowe i tak dalej. Mam zdjęcie w ten sposób. Fuck yeah!
Palce do góry.
Tak. W sensie, yo, szatan i tak dalej.
Ja zawsze tak.
Moja matka stwierdziła, że to było najlepsze wesele ever.
Ja mam coś takiego, ja bym chciał taki łuk dostać. No. Chciałbym, żeby były przystawkami zakończone i na strzały zabijałbym na przykład kartkę z napisem wypierdalaj i strzelał w studentów, jak nie zaliczają.
Załatwię ci. Nie, załatwię ci.
Może da radę. On by dostał list, dostawałby to w czoło, dostawałby, otwierał, a tam by było może czas uskutecznić mały wypierdoling.
Mieliśmy już plan, żeby Mateusz ludziom, którzy naprawdę się popisali głupotą, żeby rozdawał im prezerwatywy, żeby się zdarzali.
Albo, nie wiem, skierowanie na wazektomię. Jeżeli to jest tam, jest
myśleliśmy właśnie o tym. Od razu skierowanie. Od pokoju obok obsługuję.
Opłaciłem pana.
No w niektórych liceach na przykład, czy coś był dentysta, to dlaczego w studiach nie miała być wasektomia?
Słuchajcie, mamy tutaj newsa, którego odkładaliśmy od 3 tygodni, bo chcieliśmy go przeczytać dokładnie, kiedy ty będziesz z nami. Za Westeros.
A, to!
Wcześniej za Belfast. Za Belfast? Za co?
Za Zimbabwe.
Do niecodziennego zdarzenia doszło w Portland, USA. Kobieta zawiadomiła policję, że jej samochód został zaatakowany przez piratów. Przybyły na miejsce patrol, wykazał, że napaści dokonał jednak elf. Elf pod wpływem narkotyków zaatakował samochód, pomylił go z demonem.
Drogie dzieci, jak gramy w RPG lub gramy w LARPy, nie ćpamy! Miło i zdrowie i nie ściga was policja!
Atakujący mężczyzna ubrany był w kolczugę i hełm, a w rękach dzierżył miecz i tarczę. Przedstawił się jako wysoki elf zaangażowany w walkę z władcą ciemności. Dodam, że wysoki to nie chodzi o wzrost, tylko chodzi o rasę, bo to są różne elfy.
High elves.
30-letni amator twórczości J.R.R. Tolkiena przyznał się do zażycia narkotyków. Zaatakował samochód, gdyż ten wyglądał jak demon, którego musiał pokonać. Został zatrzymany i przewieziony do szpitala.
Ciekawe, czy dostał ekspeki.
Samochód... Nie, bo samochód potraktowany mieczem odniósł niedużo obrażenia.
No.
Czyli nie było...
Sorry. No enough, no, not enough ekspeki.
Ja wyobrażam sobie, że on bierze ten miecz, zamachuje się, atakuje samochód i wychodzi taki napis. Not very effective.
Słuchajcie... Ale... Jeszcze jeden fakt mały, na sam koniec. Mężczyzna jest członkiem lokalnego klubu gier fabularnych. W wolnych chwilach, gdy nie walczy z demonami, pisze też książki.
Nie,
a wiecie,
nie
jak jest w Ameryce? Że w Ameryce, jeśli ktoś popełni przestępstwo, to nie ukrywają jego imienia, tak jak w Polsce Ryszard R., tylko podają jego imię i nazwisko.
No tutaj jest, on się nazywa Elf.
Zawsze możemy znaleźć tą informację, znaleźć jak się nazywa i znaleźć jego książki.
No Marcina to jest za młode. No to podejrzewam, że to jest coś, co pisze raczej fanfiki niż książki.
No to prawda, pewnie zrobili wywiad. Fajnie,
że w komentarzach wrzucają na Tuska w ogóle. Uwielbiam czytać komentarze zawsze.
Ale słuchajcie, to jest fenomenalne. Od słowa do słowa zawsze zejdzie na polską politykę. Niezależnie gdzie. Kiedy i po co?
Nie wiem, my powinniśmy zagrać w grę. W trakcie ilu komentarzy wy kojarzycie taką grę, że ja mówimy skojarzenia.
No tak.
I próbujemy dojść, na przykład od komputera do, nie wiem, do słonia, nie?
I w którym miejscu padnie Tusk?
I właśnie spróbować, w ilu najmniej krokach da się dojść do Tuska.
A czy zaliczamy też takie coś?
Jest też gra na internecie, no. Jak dojść, że z każdej strony możesz dojść do Adolfa Hitlera w pięciu kliknięciach.
Ale czy zaliczasz wtedy też takie zagrywki, jak ktoś napisze mnie osy zaatakowały i PO gryzły?
Nie, a pod spodem jest, mam dosyć Tuska, tego cynicznego demagoga.
Tak, ale bo wiesz, bo ludzie wsadzają, na przykład piszą na rząd i piszą PO, piszą każde z dużej.
Ja nie czaję w ogóle, dlaczego ludzie się tak to wracają. To nie...
Znaczy, ja ryję się jak ten, jak Stani, jak flota Stanisa pod
Jara się jak kościół w Norwegii.
Jep.
A propos Tuska.
Tak, to jest bardzo ważne. 13 sekunda, pamiętajcie, drogie dzieci.
Tak jest. Teraz możemy wykorzystać drugą zaletę naszego dzisiejszego spotkania razem. Będziemy mogli obejrzeć film. To będzie zwiastun filmu...
Moje drogie dzieci, niektórzy... Tak, to jest hicior Bollywood. Ten, co kręcili go w stolicy.
Tak, mówiliśmy jakiś czas temu... Bollywood odkrył, że może w Warszawie zapłacić chyba 1 000 000 złotych za wrzucanie autobusów.
Tak, i połowa Warszawy stoi wtedy w korku.
Tak, także my zamierzamy obejrzeć teraz trailer. Jeśli nie chcecie go z nami oglądać, możecie przewinąć 2 minuty 30 sekund, a my startujemy teraz.
Przy czym zwracamy uwagę, to jest ta wersja bardzo krótka. Są te 6-minutowe.
Ja powiem wam, że widziałem to fragmenty tego.
W 13 sekundzie jest napis Tusk pedał, jeśli
chcesz.
Ale wygląda to naprawdę dobrze, nie?
Jest fajnie nakręcone te wszystkie spowolnienia jak John Woo.
W ogóle te spowolnienia są niezłe. Jest najlepsza jest scena, jak on na rowerze wjeżdża przed pociąg.
Tak, on jeździ
takiego.
Na rowerze.
Czy jest coś, na czym on nie jeździ tutaj?
Bo on tutaj, jedzie po bandzie.
Tutaj jedzie już motocyklem.
Jest rower. Rower nadal rower.
To jest najlepsza scena. Nie wiadomo po co.
Bo można.
Ale jesteśmy w ogóle... Polskie kino jest tak daleko za Murzynami, w sensie za Indiami. Jesteśmy w tyle tak daleko. No wyobrażasz sobie, żeby w Polsce poszła kasa na taki film tak zrobiony?
Nie, za dużo ryzyko. Ale nie wiem, czy mielibyśmy takie budżety, stary, nie ma...
On w ogóle bitch slapuje wszystkich.
Nie wiem, czy mamy milionowe budżety w Polsce. Ważne, że jest już scena tańca.
Dwa razy.
Tak. No bo to zwiastun pokazują cały film.
A czy ja mam pytanie, bo to się... Koleś się ma nazwisko Khan.
Tak.
Czy to jest jakiś brat Shahrukh Khana?
Nie.
Coś takiego? Czy wszyscy się nazywają Khan?
Shahrukh Khana, tego tygrysa z Mowgliego.
Polski Warszawa!
Jest nawet TP!
Tak, bo oni mówią o tym!
Oni są w Warszawie?
Tak!
Czyli to nie jest tak, że oni
nie.
walczą w Indiach i nagle jest teraz w Warszawie.
Oni pada Warsaw, coś takiego, więc jest w Warszawie.
Okej. Okay.
Więc fajnie, podoba mi się to.
Bo ja na tym moście byłem chyba ostatnio.
Ja jestem ciekaw, kiedy Hindusi zaczną do nas wpadać.
Parkour. To wyglądało jak bezpieczny
upadek. To była obwodnica Warszawy.
Ale mi się podoba, że w hinduskich filmach mają zupełnie nieposzanowanie dla fizyki. Tam generalnie koleś wyskakuje motorem i jest scena, jak następnym razem leci 4 metry dalej tym samym motorem. Jak koleś kładzie... Najlepszy film to był motyw, jak koń się kładzie, jak koleś przelatuje bokiem pod ciężarówką na koniu.
Ja proponuję maraton takich filmów generalnie.
Bo to serio?
Ale ja oglądałem parę bollywoodzkich filmów.
Nie wiem.
I był taki z robotem. Nie pamiętam, jak się nazywał. Ale był taki film z robotem, w którym koleś były roboty, które się składały w większe roboty. Takie Transformersy. Tylko że hinduskie. Zaraz sobie nie przypomnę sobie, jak się nazywa, ale oglądaliśmy to kiedyś z robotykami na wyjeździe w górach.
I to było tylko dla zabawy.
Nie, bardzo, bardzo spoko.
Ja jeszcze tylko znajdę screenshot tego momentu, kiedy jest tu pedał.
13
Marka nam zapowiedział, że 13, więc 13.
Kiedy jest ujęcie z góry i autobus wypada, Tusk pedał. Najlepsze jest jeszcze to, że... A nie, dobrze, wszystko gra.
No Wisła pse płynie, no.
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 Nie, ja myślę, ciekawy jestem, czy ten film trafi do nas do kin, jako pierwszy, drugi film bollywoodzki w historii. Nie. Po Slumdog Millionaire.
Nie, Slumdog był po prostu z...
Oscarowym.
I Oscarowym dlatego.
Znaczy ja, szczerze powiedziawszy, widziałem parę hinduskich filmów i... To są naprawdę dobre niektóre.
Co?
Widziałem jakąś jedną komedię, chyba nawet mogę polecić. Nazywała się Three Idiots, coś takiego. O kolesiach, którzy właśnie studiują inżynierię, coś takiego. Tam.
Hindu.
I to jest taka typowa komedia właśnie głupia. No, najgorsze w tych filmach jest to, że one trwają po 3 godziny. Zawsze są te sceny tańca, więc to jest generalnie wyprawa, nie?
To jest wyprawa, którą zaczynasz o 20 i kończysz generalnie o 23 albo o północy, bo robisz myślisz, żeby zrobić przerwy w trakcie. Więc ja, dla mnie takie filmy są wyprawą, nie? Ale nie zmienia to faktu, że całkiem, że jest całkiem spoko. Ja tego Kika proponuję zobaczyć kiedyś, jak wyjdzie.
Jak będziemy jak mieli opcję wyjdzie. Go zdobyć, ale widziałem, wiesz, bo te wszystkie filmy są dosyć podobne do siebie z tego...
Bardzo chcecie, to wam załatwię.
Co? Kika?
Tak, kumpela pracuje u ten...
W Rezydenta Warszawy.
Nie, u Hindusu.
Nie, no ale tak? To można ściągnąć, czy nie?
No jak się
pewnie
ukaże.
Tak, ale w dobrej jakości, to tylko od ten, od chłopaków z ten.
Z Hindusów?
Dostaniesz.
No dobra, to mam nadzieję, że...
wcześniej.
Ale ja bym chciał skóry. Jakiś taką z przyprawą jakąś hinduską albo coś takiego. Taki
skóry.
Typ... Skóry.
Tak, skóry.
No, kurczak w curry to jest chyba właśnie typowo hinduski ten, nie?
No raczej nie.
Ja nie. Widzisz, nie tylko geografia, ale także geografia gastronomiczna.
To jest tematem, na którym kompletnie się nie znamy.
To a propos tego, to jak przejdziemy trochę dalej, a propos tego, że mi się bardziej opłacało wynająć w Warszawie autobus. W ogóle najśmieszniejsze jest to, że to jest dwupiętrowy autobus, nie?
Tak.
W
Warszawie.
Taki londyński w Warszawie. Najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że im się bardziej opłacało pojechać do Warszawy, zrobić ten film i na tym zarobili jeszcze. Więc ja chciałem się podzielić, znalazłem gdzieś chyba na 9gagu, koleś robi takie podsumowanie. Wymiana biodra na bogato.
Słyszałem o tym.
Porównuje w Ameryce i w Hiszpanii. Koszt wymiany biodra. 40 tysięcy. 40 tysięcy w Ameryce i 7 tysięcy dolarów w Hiszpanii. Więc mówi, że mógłby pojechać do Hiszpanii, wymienić sobie biodro, żyć tam przez 2 lata, nauczyć się hiszpańskiego, biegać z bykami, zostać przewróconym przez byki, zniszczyć sobie biodro i wymienić je jeszcze raz, wrócić do domu i wszystko to kosztowałoby taniej niż wymiana biodra w Ameryce.
Tak, a byłoby to hiszpańskie biodro.
Ekonomia.
Hiszpańskie biodro.
Mamy oszukasz, tatę oszukasz, ekonomii nie oszukasz.
Masakra.
Dobra, ja wam zostawiam te babeczki.
Ja mam z kolei grubszą akcję.
Dosłownie.
Amerykanin ukrył narkotyki między fałdami tłuszczu.
Oj.
Koleś ważył ponad 200 kg i próbował przewieźć narkotyki samochodem. Znaczy to w ogóle, czy próbował je przewieźć, jest dosyć podejrzane, bo wpadł, kiedy go zatrzymali na rutynowej kontroli drogowej i był strasznie zestresowany, więc wyprowadzili psa i pies się zainteresował jego brzuchem. Okazało się, że ukrył 23 gramy marihuany w fałdach pomiędzy fałdami tłuszczu. Ale potem jak przeszukali jego samochód, to znaleźli też nielegalny pistolet i kokainę, także w sumie to jego ukrywanie to, wiesz, psu na budę. No.
Konrad ma jedną zasadę. Jeśli łamiesz prawo, to łam jedno naraz.
No, to jest takie dobre
motto. No jedno naraz tak z przytupem, telemarki, melodyjką raczej.
Nie, w sensie na przykład, jeśli przewozisz dragi na przykład, no to na
to
przykład...
To raz porządnie.
Tak, ale nie prowadzi wtedy.
Bo to jest... No to jest głupie. Znaczy,
no,
powiedziałam,
no,
że to jest chujowa, nie działające, to jest
niedziałające lampy, nie no. Wyprzedzaj na tych.
Tak.
Dragi poczekają.
Bo mamy taką Akademię Młodego Przestępcy i często jak znajdujemy takie informacje, to formułujemy taką radę dla, wiesz, domorosłych kryminalistów.
Żeby takich rzeczy nie robili.
Dzięki której radzie mogą przeżyć.
Ja was zachęcam. Jeżeli czasami wam się zdarza zapalić trawkę, to zastanówcie się, gdzie ta trawa wcześniej była i czy faktycznie chcecie ją zapalić.
Właśnie. Może, wiecie, uszkodzenie mózgu to jest jedna sprawa, ale to jest też brzydliwe.
Ta trawa musiała się dobrze palić, jak była tak nadłuszczona.
No.
Rozkrótka historia z Rosji, którą nazwałem Mind Blowing Sex. I tutaj jest to znaczenie takie trochę z Gry o Tron. 19-letnia Rosjanka uprawiała seks na balkonie i wypadła.
Ale to tak, żeby nie wypadła, nie, dobrze na recyzju.
Żeby nie, że wpadła.
Nie, no. Była córką rosyjskiego milionera i jest tutaj relacja takiego faceta, który to widział z zewnątrz. Tak jakby zobaczył, że uprawiają seks na balkonie, on ją podnosi na barierkę, on się na chwilę schował do domu, jak wyszedł, to on...
Już jej nie było.
Nie tylko jej, bo on też spadł razem z nią. Także ja zakładam, że ona na przykład zaczęła spadać i na przykład on chciał ją chwycić i poleciał za nią.
A, taki wariant romantyczny.
Ona ma tutaj strasznie dużo selfie takich rzuconych. Gdzieś tam w samochodzie,
dużo zdjęć,
gdzieś
tak.
Tam właśnie kurwa z pasa, gdzieś w windzie. I sobie wyobrażam, że powinno mieć jeszcze jedno selfie, jak leci w dół.
A też taką minę poważną.
Nie uwierzą! I jeszcze z dziwnym takim kątem jeszcze, nie? Z góry właśnie.
Moja ostatnia wycieczka.
No cóż.
Nic, to szkoda ich trochę, no. Nie wiemy, czy facet był ładny, bo nie ma zdjęć, ale...
Nie, on sobie nie robił selfie.
Myślę, żyjemy w seksistowskich czasach.
Dobra.
A, to teraz kącik.
Idąc do kącika robotycznego, mam parę fajnych newsów.
Ja mam tutaj jeden chyba.
Dobrze, to akurat. Ja chciałem powiedzieć, że tak. Przede wszystkim zrobili strój, taki ironmanowy, w którym koleś, który jest sparaliżowany, będzie mógł...
Egzoszkielet taki.
Egzoszkielet, który umożliwi mu kopnąć pierwszą piłkę na mistrzostwach. Nie wiem, czy to wypaliło, ale to jest z 9 czerwca.
Może ma kopnąć pierwszą piłkę, ale w ostatnim meczu. No, może to jeszcze przed nami.
Nie, no miała być pierwsza.
Tak, mecz otwarcie niestety oglądałam, więc nie, tam nie było czegoś takiego.
Może tego nie pokazała telewizja, bo wtedy był czas reklamowy.
Co by nie było, zaczynają budować takie stroje.
No, ale...
The next step is providing him with a gun and send him to Detroit to fight crime. We can rebuild him. We have the technology. Widziałem ten film ostatnio.
Tak?
Tego nowego Robocopa.
I?
Jest bardzo przeciętny, ale nie jest tak kujowy, jak myślałem, że będzie, ani nie wykorzystuje dobrze tych motywów, które myślałem, że mogliby dobrze wykorzystać. Oh, także jest po prostu bardzo przeciętny.
Bardzo średni.
No szkoda bardzo.
Bo jakby się nie patrzeć, no to Robocopy były całkiem tak, porządne.
Tam była ta idea, że on myśli, że ma wolną wolę, podczas gdy tak naprawdę nie miał. I to był jeden z najciekawszych momentów, najciekawszych tych motywów tego filmu. Nie?
Realizował protokoły.
Tak. Znaczy on generalnie on miał złudzenie wolnej woli, w sensie on myślał, że myśli za siebie, ale w momencie, kiedy przychodziło do akcji, to jego ciało przejmowało kontrolę, on
tak
myślał,
jak my.
Że podejmuje decyzję.
My myślimy, że mamy wolną wolę, ale tak naprawdę musimy nagrywać ten podcast.
Ktoś trzyma nam ten...
Pije karabin.
Gonizm przy głowę.
Nabity.
Już w sklepach. Humanoidalny robot specjalny, socjalny i emocjonalny. Ma trafić do sprzedaży w lutym za $1900 w Japonii. Ma wykrywać emocje i mruczeć.
Dlaczego mnie nie dziwi, że to w Japonii?
Japonie są bardzo zaawansowani, mają technologię, którą jest w stanie... Mają tak dobrze zbudowaną infrastrukturę, że mogą jednocześnie budować technologię i ją udoskonalać.
On nie mówi.
On reaguje.
On mruczy, robi takie...
Głównie dlatego, że oni bardzo fajnie to zrobili. Ten robot się nazywa Pepper bodajże.
Tak.
I oni mają to bardzo fajnie zrobione, bo oni nie będą wypuszczali technologii, która nie działa, nie? Czyli jak robot jeszcze niedobrze mówi, tak jak Ciri czy coś takiego, no to lepiej tego nie dawać, mi się wydaje. Więc oni będą to rozwijać...
Będzie odbiorcę straszyło.
No.
Jak Ciri, Wiedźminie. Czy mówię o kim innym?
O Jezus Maria, o Ciri w tym, w serialu. Geralt!
Jej litość!
Geralt, wróciłeś do mnie.
Ja wiedziałam, że wrócisz.
Patrz, on się kręci, dotyka swojej głowy i tańczy. I on, z tego co oni mówią, to jest w stanie wykryć, czy jesteś na przykład smutny i wtedy prawdopodobnie będzie próbował cię rozweselić w jakiś sposób. Mam nadzieję, że przewracając się.
Nie, ja robię... My mamy też robota, tylko że ja teraz wysłałem na przykład, ile kosztuje wykonanie naszego, to wyceniłem to na około 25 tysięcy. Więc żeby wykonać wszystkie części w technologii tam prototypowania szybkiego.
No tak, no prototypowania, ale nie macie masowej produkcji, nie? Nie odlewacie...
Nie, dlatego bardzo się cieszę, że oni coś takiego wprowadzają. Bardzo przyjemne jest to, że wprowadzając takiego robota mogą zrobić jakąś taką platformę do benchmarków, nie? Że ja będę mógł sobie go... Jeżeli zrobią otwartego
go... kupić i w ten...
No mam nadzieję, że zrobią tak, że ja będę mógł go oprogramować, bo jeśli nie, to się nie mija z celem w ogóle, nie?
No, nie wiem, czy...
Mówimy tutaj o Japończykach, którzy mają całkiem spory problem z tak zwanymi hikimori, czyli z ludźmi, którzy są społecznie autystyczni.
I kupują sobie te poduszki z nadrukowanymi postaciami.
Dokładnie.
Dobra.
Robot będzie ich uczył emocji.
To było już w sklepach. Teraz moja
to brzmi jak krok w tył mimo wszystko.
Jeszcze nie w sklepach. AirDog. Jest to dron, który będzie cię nagrywał, kiedy będziesz robił sporty. Wpuszczasz takiego drona i on będzie za tobą jeździł. No, Endomondo, odpierdol się. Już wiemy, że biegasz.
A teraz nie dość, że wiemy, że biegasz, to jeszcze widać, że biegasz.
Abstrahuje zrobiło coś takiego.
Tak, wiem,
i mi się bardzo podobało. Ale Endomondo, odpierdol się. Już wiemy, że biegasz. Ale jeśli chodzi o AirDoga, to jest bardzo fajne, bo ja na przykład uprawiając kitesurfing mam zawsze problem z tym, żeby ktoś wszedł na przykład do wody, do pasa i nagrywał. Więc puścić sobie takiego drona,
Tak.
Bardzo fajny motyw.
Czyli to jest dla wszystkich, którzy uprawiają sport tak zwany ekstremalny albo sporty co najmniej trudno dostępne.
No szybkie tak. Też sporty, nie? Gdzie musisz mieć operatora kamery, jest bardzo ciężko pociągnąć.
Ale jeśli chcesz mieć nawet kamerę z góry, jak wejdziesz na YouTube'a i wpiszesz best of drone, to znajdziesz filmiki nie z operacji amerykańskich sił wojskowych, tylko ludzi nagrywających sobie rzeczy właśnie dronami.
Bardzo fajne to jest, to mi się podoba.
Tylko, że AirDog to jest robot, nie? On sam decyduje. On, ty masz chyba jakąś taką, jakiś sygnalizator na ręce?
No, i gdzie ma wydaje patrzeć. Mi się, że możesz go wiesz, jak już masz robota, który działa, to zaprogramować to nie najgorzej.
W sensie mam na myśli, że nie jest kontrolowany przez ciebie zdalnie, tylko on sam się porusza.
Wydaje mi się, że możesz, będzie można dokupić z pilotem, będzie można, wiesz, włożyć
jak
sobie...
każdą dronę w tym momencie.
No tu jest, zobacz, jest leash i jest aplikacja, nie? Czyli tak. Masz leash, który mówi, gdzie jesteś i aplikacja, która pozwoli ci sterować bez leasha pewnie.
Nie no, bardzo fajnie, wiesz.
Jest napisane.
Jest to świetna sprawa dla każdego, kto, tak jak Mateusz, ma problemy z zrobieniem split foci, bo akurat się
no,
męczy
problem.
Foci.
Moglibyśmy nagrać tą laskę, co wypadała z tego.
Ciebie. Albo
z balkonu.
Oh god!
Moje pytanie co do tego projektu, to się nazywa AirDog. Czy mogę kupić coś takiego, tylko że z pluszową mordą psa?
Z kotem, to powinno być AirCat, tak jak co założyli pluszowo wypchanego kota na
tak,
dronę.
Tak, wiem, dronka.
Kotokopter.
Ona wie o takich rzeczach, ona naprawdę to pasuje.
Moi studenci byli zajarani kompletnie kotokopterem.
A to artysta zrobił, to nie był
tak, właśnie, to jest najlepsze, że to był projekt artystyczny.
Tak.
Wyglądał spoko, mi się podoba. Straszył krowy.
Jak to pokazałam znajomym w robocie, stwierdzili, że jestem dziwna.
Mi się bardzo podoba, że
jest taki test.
Że jest, wygląda to bardzo odpornie. To są takie części plastikowe, drukowane, ale wygląda to strasznie odpornie.
Zrobimy kolejną przerwę na chwilę, teraz wracamy.
No.
Yeah, cyberpunk!
Nasz ostatni temat, gdzie są moje lata latające samochody.
Lata latające samochody.
Czy to jest chodzi o ten hoverboard?
Hoverboard!
Na wodzie?
Tak, zrobili możliwość. Możesz teraz, tak jak mówiliśmy, że faux pas jest to, że Tony Hawk podpisał się pod hoverboardem, ale zrobili możliwość wsiadnięcia na deskę, która ma odrzutowy napęd wodny.
Tak, że skuter za tobą jeździ.
Jeździ za tobą skuter i ty możesz sobie jeździć i na tym latać w górę.
I chyba zajebiste jest to, jak oni dopracowali ten sprzęt, bo przecież od kilku lat się pojawiały filmiki, gdzie były takie bardzo chujowe, prototypowe wersje tego. I tutaj naprawdę to wygląda jak finalny produkt.
Ja widziałem w sobotę kolesia, który na tym jeździł.
Tak?
W Polsce. Na glinianach, no.
Zajebiście.
Zarąbiste to jest.
I naprawdę to, co na tym filmiku, to jest chyba najbardziej kompletna wersja, jaką kiedykolwiek widziałem.
Z tego, co widzę, to oni latają, robią salta z tego, robią wyskoki takie na 4-6 metrów.
Taka śruba do góry robi, no. To jest zajebista.
Fajnie, że to jest tak mocno, da się na tym kontrolować.
To jest na tyle sprężone powietrze, że...
Woda
w środku, że naprawdę... Wow!
Latałbym.
Znaczy, no podejrzewam, że dostosowujesz. No. Podejrzewam, że dostosowujesz siłę do umiejętności, nie? Wszystko, ale.
Czy masz jakąś ten, jakiś lewarek? Taki, znaczy
nie, przecież... to tak,
nie,
jak, gościu tak
ma
jak na wake'u.
Nie, to jest
mi się wydaje,
dobra.
Że jest jak na wake'u, że. Nie, no on tu ma akurat pilota, żeby wyłączyć, widzę, że na desce ma. Jedzie z nim. No, na wake'u zawsze masz kogoś, kto zrobi, ale fajnie, bo to wygląda na bardzo naturalne. Kolesie na tym jeżdżą jak na snowboardzie praktycznie.
No to podejrzewam, że będzie duża rzecz.
To zależy od... Droga rzecz też, kurczę.
No jeśli masz własny skuter, to wiesz.
Ale to musisz mieć na skuter i jeszcze musisz do tego podłączyć...
Podłączyć tą deskę.
Sprzęt właśnie, żeby sprzężać wodę.
Ale fajne gleby są z tego. Jestem ciekaw, jak na tym wyglądają gleby, jak koleś spada z tej deski i ta deska go uderza w twarz na przykład.
No, wiesz.
Bo to na pewno musiało się zdarzyć.
Rocznie.
Hej, YouTube od tego jest, żeby to znaleźć. Jo...
Ale wygląda to kozacko, także chcieliście hoverboardy? Nie do końca tak jak w filmie, ale są już.
No miały być też latające samochody, wiesz jak się nazywają samoloty.
Ja czekam aż będzie, każdy samochód
ja
będzie miał połączony napęd wodny.
Ja czekam na AV-ki, sorry.
to by było fajne.
Samochody pionowego startu, tak?
Znaczy, to ja już mówiłem, że to się nie opłaca, nie?
kiedyś rozmawialiśmy.
W sensie, ja gadałem z kolegą, że jedyny sposób na zrobienie czegoś takiego to jakaś nowa technologia, nie? Tak. Bo generalnie ustanie w powietrzu zużywa dużo energii, więc są dwa możliwości. Albo robisz sterowiec.
Na przykład dlatego wyłączyli hariery.
No.
Hariery okazało się, że o tyle, ile były zarąbistymi myśliwcami i ogólnie odrzutowcami pionowego startu i lądowania, no to to był ich jedyny plus minus, tak? Mhm. Nad całą resztą, która lądowała z katapultą i z wyłapywaniem na siatkę.
A to nie lepiej wam po prostu wynaleźć antygrawitację?
To jego się pytaj.
No to co o to chodzi? Do roboty.
Ja zawsze brechtałem, że mieliśmy fizykę na studiach, nie? I zawsze były wejściówki, czyli egzaminy.
No.
Takie, które, znaczy takie no, pytania, nie? Co zrobić, żeby wejść na laboratoria? Jak nie znasz tego, to nie możesz uczestniczyć.
No.
I brechtaliśmy się, że na fizyce 5 wejściówką to jest wteleportowanie się do zamkniętego pomieszczenia.
Czy 5 to dużo?
No, że tam jest fizyki, wiesz, 1, 2, 3 na kolejnych semestrach.
Jak masz fizyka 101, 101?
No, no to wtedy po prostu musisz przynieść kartkę.
Ty byłeś na popecie?
Nie. Znaczy, no, na drugim kierunku miałem, tak? Na inżynierię biomedyczną, ale...
Fiza normalnie, fiza techniczna, fiza na PP-cie.
To
faktycznie się... podstawowe problemy techniczne na Polipudzie. Taki kierunek.
Dużo P, tak.
Nie jest kierunek, to jest wydział.
O, wydział. W zasadzie kierunek też sam w sobie. Kończyłeś to i miałeś...
Ja nie wiem, ja nie miałem jakichś szczególnych odczuć. Miałem wrażenie, że...
Miałem kolegę, który był właśnie na PP-cie, na fizyce i był człowiekiem naprawdę odczepionym.
Ja miałem wrażenie, że drugi kierunek...
Ja się kocham cię nadal. Nie słuchasz tego, ale nadal cię kocham.
Nie miałem wrażenie, że drugi kierunek zrobiłem przy okazji w ogóle...
Człowiek, który stworzył dzikich magów.
Nic się nie uczyłem. Dzikich magów? To są ci, co się raz rzucasz kością i
tak.
Wypada losowy efekt.
Tak.
Byli w Baldur's Gate'cie. Tak. W dodatku.
Kumpel stwierdził, że zrobi taką postać do... Tok rozmowy zatacza krąg, tak. Kumpel stwierdził, że zrobi taką sobie taką postać. Zagraliśmy tę sesję. Przeżyliśmy tę sesję. Nasze postacie zresztą też. Mistrz gry wziął sobie miesiąc wolnego od prowadzenia, stwierdził, że po prostu jego mózg nadal dymi i przegrzewa się na stykach. To było dobre doświadczenie. Tyle efektów, jakie wtedy nam wypaliły w twarz, wybuchnęły w twarz, wyteleportowały się nam w twarz. To było dobre doświadczenie.
Musisz mieć dobrego mistrza gry, żeby coś takiego wyprowadzić.
Po miesiącu naprawdę kumpel otrzepał się z popiołu. Lecimy dalej.
It was never the same.
Masz nową postać.
Oh.
Ale jak po prostu na kościach wyrzuciliśmy, że drzewa robiły nam uniki.
A co się stało z moją starą postacią? Zaraz ci powiem. Tu.
Nie, bo to była dosyć specyficzna sytuacja, kiedy uciekaliśmy bardzo intensywnie przed goblinami, pogryzionymi przez bardzo ciekłe króliczki, w które się zmieniły kule ognia. Przepraszam, emocji.
Dobra, to będzie sygnał na to, że będziemy kończyć dzisiejszy odcinek.
To był 28 odcinek podcastu Inside Baseball
jeszcze...
z kosmicznego studia Konrada Okońskiego.
Tak jest, Kazi, jeszcze zanim pójdziemy, może chcesz polecić coś, albo z jakąś stronę w internecie, gdzie się udzielasz, albo jakieś miejsce, gdzie można cię spotkać, albo po prostu chcesz powiedzieć, że ktoś z twoich znajomych prowadzi... charytatywne organizacje, które chciałbyś polecić.
Ja może zasponsoruję swoim głosem stronę internetową mojego stowarzyszenia wrocławskiego, stowarzyszenia RPG, www.wielosfer.pl.
Bardzo słusznie.
Wielosfer jest spoko.
Tak.
Jak chłopcy mówią, tak, jest bardzo spoko. Co drugi tydzień spotykamy się w czwartki w Jasiu i Małgosi na spotkaniach RPG-owych, a co niedzielę w Padbarze we Wrocławiu widzimy się na planszówkach.
Brzmi,
nikt tam nie mówi o rzeczach.
Jesteśmy poza czasem.
Nasz podcast na stronie ibpodcast.blogspot.com, ja na konradokoński.com, Mateusz jako Latawki Wrocław na Facebooku, podcast na iTunes, na naszej stronie, gdziekolwiek tylko chcecie. Mówili do was
Mateusz Żarkowski, w moich żyłach płynie kofeina.
Konrad Kokoński, worek kości przykryty tłuszczem w ofierze bogom.
Katarzyna Azji, braciak 160 cm, nie ogaru. Jak samo było widać.
Ventylator też mógł być czarny.